Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam Państwa na nasze wieczorne spotkanie Rozmowy Niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania: dlaczego doszło do tragedii smoleńskiej? Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja pana ministra Antoniego Macierewicza, posła Prawa i Sprawiedliwości, byłego ministra obrony narodowej, przewodniczącego podkomisji do spraw ponownego zbadania przyczyn katastrofy TU-154M 10 kwietnia 2010 roku, kawalera Orderu Orła Białego. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Panie ministrze, to druga część naszego dzisiejszego spotkania. Dlaczego doszło do tragedii smoleńskiej? Bardzo proszę o poczynienie słowa wprowadzenia do tematu Rozmów Niedokończonych i oczywiście, tak jak obiecaliśmy naszym widzom w pierwszej części, w tej drugiej części damy im trochę więcej czasu na rozmowę telefoniczną i kontakt. Bardzo proszę.
Dramat smoleński miał swoją przyczynę polityczną. Chodziło o zniszczenie formacji niepodległościowej Polski po to, żeby Polska stała się częścią układu rosyjskiego, tak jak Niemcy, żeby Polska kontynuowała politykę Platformy Obywatelskiej, żeby jak najdłużej można było zdominować energetycznie całą Europę i uzależnić od Rosji całą Europę i żeby Rosja na tym zarobiła jak najwięcej pieniędzy niezbędnych do przygotowywanego już wówczas ataku imperializmu rosyjskiego na Europę. Jak mówiłem wielokrotnie, ale teraz też przywołać, jest znana rozmowa między panem prezydentem Federacji Rosyjskiej Jelcynem i panem prezydentem Stanów Zjednoczonych Clintonem z 1999 roku z Konstantynopola, gdzie Jelcyn bardzo jasno powiedział, że im się Europa po prostu należy, że oni będą dążyli do zdominowania Europy. Clinton był tym zaszokowany absolutnie. No to Jelcyn odpowiedział, no przecież Moskwa to jest stolica europejska, to jest miasto europejskie, a Waszyngton nie, więc nam się Europa należy. I chodziło o to, żeby wyeliminować niepodległościową formację polską, ponieważ to ona daje gwarancję wraz z całą Europą Środkową stworzenia rzeczywistego, tak powiem, rzeczywistej blokady między sojuszem rosyjskim i sojuszem niemieckim, a ten sojusz jest fundamentem możliwości Imperium Rosyjskiego. Wtedy zamordowano całą polską elitę, nie tylko prezydenta Kaczyńskiego, nie tylko prezydenta ostatniego prezydenta na uchodźstwie, ale całą kadrę, dowództwo wojskowe, wszystkich dowódców rodzajów sił zbrojnych, czego sobie do dzisiaj często nie wyobrażamy i nie mamy tego świadomości, wraz z szefem sztabu generalnego i wybitnymi i politykami, i społecznikami, no takimi jak chociażby Anna Walentynowicz, prawdziwa twórczynia Solidarności. W związku z tym chodziło o to, żeby właśnie wyeliminować tę formację, umożliwić Platformie Obywatelskiej dłuższe rządzenie Polską i większe uzależnienie Polski od Rosji. Taka była rzeczywista przyczyna. Drugim elementem to było dążenie do zszokowania i zastraszenia przywódców państw Europy Środkowej, pokazania, że Rosja jest zdolna do najbardziej brutalnej, najbardziej barbarzyńskiej akcji, byleby tylko uzależnić te państwa od siebie. To, co dzisiaj przeżywamy, było wtedy po raz pierwszy przez pana Putina zademonstrowane jako przyszły sposób działania Rosji. Jeżeli się mi nie podporządkujecie, będę was mordował. Takie było przesłanie, które pan Putin chciał poprzez to działanie upowszechnić w całej Europie. To były główne przyczyny dramatu smoleńskiego. Trzeba sobie z tego zdać sprawę, dlatego że jeżeli to nie zostanie w świadomości zarówno polskiej, jak i międzynarodowej uświadomione, że to był ten drugi atak po ataku na Gruzję. Potem nastąpił atak na Ukrainę, a teraz żyjemy w sytuacji, w której grozi atak całej Europie Środkowej i w ogóle całej Europie. To jest właśnie kolejny etap agresji rosyjskiej. Zbrodnia smoleńska była pierwszym znakiem barbarzyńskiego działania imperialnego Rosji. Taka jest prawda o zbrodni smoleńskiej.
11 kwietnia, panie ministrze, został opublikowany raport podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego pod Smoleńskiem. Raport obszerny i droga do tego raportu przez wiele środowisk bardzo niewygodna i daliby wiele, aby ten raport w ogóle nie ujrzał światła dziennego.
To prawda i nawet wiele robili, żeby on nie ujrzał światła dziennego. Musimy pamiętać, że dlatego pan Donald Tusk oddał od razu śledztwo i postępowanie całe śledcze w ręce rosyjskie. Dlatego złamał prawo polskie i złamał umowę polsko-rosyjską, która nam gwarantowała, że komisja badająca będzie wspólną komisją. A Donald Tusk zgodził się na Putina żądanie, żeby to była konwencja chicagowska, która oddaje wszystko stronie, na terenie której dojdzie do katastrofy. Nawet więcej, ponieważ pan Donald Tusk od razu powiedział, że Polska nie będzie wykorzystywała tych zapisów konwencji chicagowskiej, które dają nam możliwości większego udziału w rzeczywistym badaniu. A wszyscy jego posłowie wraz ze wszystkimi posłami ówczesnej koalicji rządzącej, czyli SLD, PSL, wszyscy posłowie zagłosowali 6 maja za tym, żeby pozostawić w rękach rosyjskich badanie i wszystkie dowody. Ten dokument jest w załączniku do raportu. Warto przeczytać nazwiska osób, które głosowały wówczas za tym, żeby Rosji oddać wszystkie materiały, wszystkie dowody. A Rosjanie dzięki temu mogli te dowody fałszować. Rosjanie dzięki temu mogli te dowody niszczyć. Rosjanie dzięki temu je przenosili. Na przykład sprawiali, że części samolotu były przenoszone do środka wrakowiska, tak żeby ukryć fakt, że samolot rozpadał się w powietrzu przed pierwszymi śladami uderzenia w ziemię. Na tym między innymi polegały fałszerstwa rosyjskie, ale także dotyczyły one fałszerstw czarnych skrzynek. Jest raport służb, które stwierdzają, że to rosyjski wywiad doprowadził do sfałszowania polskiej, tak zwanej czarnej skrzynki, czyli rejestratora parametrów lotu. To wszystko, co mówię, ma swoje pełen materiał dowodowy. No i oczywiście akcja, która została rozpoczęta przez pana Donalda Tuska, żeby raport Millera był sfałszowany. On wprost, Donald Tusk, powiedział 19 stycznia 2011 roku, że on jako premier i nadzorca tej komisji uniemożliwił, zabronił, zablokował możliwość badania przez komisję Millera pełnej odpowiedzialności rosyjskiej. To są słowa, które są w jego wystąpieniu sejmowym. Każdy z Państwa może to zobaczyć. Tych działań, które miały na celu zablokowanie prawdy o zbrodni smoleńskiej, była cała masa, cały aparat państwowy, zwłaszcza służby i wojsko, i administracja, zostały nakierowane na to, żeby ukryć rzeczywistych sprawców tragedii, a cała propaganda, wszystkie media zostały nakierowane na to, żeby uniemożliwić komukolwiek zbadanie, uniemożliwić społeczeństwu zrozumienie, co naprawdę się stało. Na szczęście Polacy mają tak głęboką patriotyczną świadomość, tak dużą wiedzę o tym, jak zbrodniczych działań są gotowi podejmować Rosjanie, że większość społeczeństwa nigdy w te kłamstwa smoleńskie nie uwierzyła.
Ten przekaz medialny, panie ministrze, i te fałszerstwa rosyjskie powielane przez media, ta batalia trwa do dzisiaj, chociażby wspomnieć nie tak dawno temu program Czarno na Białym w TVN24, w którym zasugerowano, że podkomisja smoleńska kierowana przez pana dysponowała wynikami badań, które zaprzeczały tezie o wybuchu w skrzydle prezydenckiego samolotu.
Proszę ojca, wszystkie wyniki badań, symulacji Narodowego Instytutu Badań Lotniczych, którą zamówiliśmy w Stanach Zjednoczonych, wszystkie wyniki tych symulacji zostały opublikowane zarówno w raporcie, jak i w załącznikach. Także wszystkie te informacje, które oni wskazali w tym raporcie, w tym swoim reportażu, na przykład, że nie przedstawiliśmy informacji i analizy ekspertyzy, jaką zrobiliśmy, eksperymentu związanego z wybuchem w lewym skrzydle, że to ukryliśmy, że tego nie przedstawiliśmy. Odwrotnie, to jest przedstawione na 170 stronie raportu, to jest przedstawione w załączniku filmowym do raportu. To są wstrząsające kłamstwa, które ci ludzie powielają i dlatego będziemy w tej sprawie podejmowali konsekwencje prawne wobec tego oszustwa, ponieważ skala tego kłamstwa i oszustwa jest po prostu niebywała. Naprawdę już od dawna nie widziałem takiego kłamstwa. Być może w okresie, gdy odpowiadałem za robienie ilustracji, być może także później, gdy zakładałem Wojska Obrony Terytorialnej, wtedy to kłamstwo było podobne, ale teraz ta skala jest naprawdę największa.
Panie ministrze, sprawa bardzo ważna i istotna, to wciąż kierowane apele do strony rosyjskiej, żądania, aby rzeczywiście wrak prezydenckiego samolotu znalazł się w Polsce. Do dzisiaj nie doczekaliśmy się tego dnia.
Tak, to prawda. I Rosjanie w tej sprawie oszukiwali nawet pana Tuska, choć myślę, że on miał tego świadomość, dlatego że prawo także konwencji chicagowskiej zobowiązuje państwo, które bada katastrofę, a Rosjanie ten przywilej otrzymali od Tuska, żeby po zakończeniu badania, po opublikowaniu raportu z badania, zwrócić cały materiał dowodowy, wrak i wszystkie materiały dowodowe państwu, do którego to należy. W związku z tym oni mieli obowiązek to zrobić już w 2011 roku po opublikowaniu raportu pani Anodiny, ale odkładali. W pewnym momencie publicznie, jasno strona rosyjska powiedziała, że oni mogą oddać i owszem wrak, ale dopiero wtedy, gdy Polska publicznie oświadczy, że zgadza się na wyniki pracy pani Anodiny, czyli zgadza się, że wina jest polskich pilotów, że wina jest generała Błasika, że wina jest pana prezydenta Kaczyńskiego, bo taka jest konkluzja w istocie pani Anodiny i bardzo podobna jest konkluzja pana Millera, który też, jego raportu, który też stwierdza, że wina jest polskich pilotów, a generał Błasik był, to jest absolutne kłamstwo, ale on powtarza po Rosjanach, że był w kokpicie, co jest absolutną nieprawdą. Tych kłamstw jest niestety bardzo, bardzo, bardzo wiele i Rosjanie ich używają do tego, żeby przetrzymywać wrak. Nasza komisja kilkakrotnie występowała do Rosjan o ten wrak i dzięki naszym działaniom Rada Europy sporządziła osobny raport w roku 2018, koncentrujący się na problematyce prawnej oraz wystąpiła z apelem, żeby Rosjanie natychmiast wrak Polsce oddali, ponieważ jego przetrzymywanie jest bezprawne. Wszyscy posłowie głosowali za tym z całej Europy, poza jedną grupą, poza posłami Platformy Obywatelskiej. To była jedna grupa posłów, która nie poparła tego, żeby Rosjanie zwrócili wrak. Więc widzimy tę tendencję prorosyjską, jaka dominuje po dzień dzisiejszy w Platformie Obywatelskiej. My się, gdy nam odmówiono, to my się zwróciliśmy do Rosjan, że dopóki oni nam nie oddadzą, to żeby zgodzili się na to, że przyjedziemy tam z takim specjalną firmą, która jest wyspecjalizowana w rekonstrukcji wraku, dlatego że sprawa rekonstrukcji wraku jest obowiązkiem wtedy, jeżeli jest podejrzenie, że do katastrofy doszło na skutek jakiejś awarii, czy na przykład eksplozji. I wtedy jest obowiązkiem zrobienie rekonstrukcji, żeby sprawdzić, czy nie ma na samolocie śladów po takim wydarzeniu. I my rzeczywiście rozmawialiśmy z taką instytucją, żeby ona była gotowa, żeby pojechać do Smoleńska i tam na miejscu doprowadzić do rekonstrukcji i złożenia tego samolotu. I pani Anodina nam odpowiedziała, że w żadnym wypadku się na to nie zgadza i nie pozwoli na rekonstrukcję wraku. Mówię o tym wszystkim dlatego, żebyście państwo zobaczyli, ile wysiłków było przez nas podejmowanych, żeby ten wrak wrócił, a ile ze strony Platformy było poparcia dla strony rosyjskiej, żeby oni ten wrak i te dowody nadal trzymali. Strona pana Tuska boi się prawdy o zbrodni smoleńskiej, bo jest za nią współodpowiedzialna.
Prorosyjskie działania tych, którzy tworzą obóz Platformy Obywatelskiej, nie tylko, panie ministrze, na naszych oczach aktualnie realizuje się kolejna odsłona, dramatyczna odsłona tych pragnień, scenariusza rosyjskiej hegemonii. No i w dalszym ciągu odkrywamy takie działania i postawy prorosyjskie działaczy Platformy Obywatelskiej, między innymi myślę o tym wpisie pana Sikorskiego.
Ten wpis jest z jednej strony szokujący, ale z drugiej strony proszę przypomnieć sobie, jak pan Sikorski zareagował, gdy był ministrem spraw zagranicznych, na właśnie dramat smoleński. On w ciągu pół godziny po tym dramacie wysłał swojego rzecznika prasowego do telewizji, żeby ten powiedział, że to jest wina polskich pilotów. Pół godziny po tym dramacie jeszcze nic nie było wiadomo. Jeszcze żadne ciało nie było zbadane, ani ciała nie były odnalezione jeszcze. Jeszcze po prostu była zupełna niewiadoma, a pan Sikorski już oskarżył polskich pilotów. Potem także oskarżał pana prezydenta i pana generała Błasika. Otóż ta prorosyjskość i antypolskość, która była w tej jego wypowiedzi dzisiaj, gdy on reaguje na też zamach przecież, na szczęście nie dotyczący ludzi bezpośrednio, ale sabotaż, który został dokonany w Nord Stream 1 i Nord Stream 2, teraz, gdy oskarża Stany Zjednoczone o to, to jest obrona Rosji, ale także dążenie do tego, żeby wśród Polaków upowszechnić wątpliwość co do sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, sojuszu dla nas niesłychanie ważnego, jeżeli mamy obronić naszą ojczyznę dzięki naszej armii, ale także dzięki naszym sojusznikom środkowoeuropejskim i amerykańskim.
Sojuszu koniecznego, ale który także za Platformy Obywatelskiej nabrał bardzo kruchego takiego kształtu, panie ministrze.
Nawet więcej niż kruchego, bo chcę przypomnieć, że pan Donald Tusk odrzucił możliwość budowy bazy amerykańskiej, która broni przed bronią nuklearną. Ta baza została teraz już zbudowana i miałem zaszczyt ją rozpocząć, jej budowę w roku 2016, ale przecież Amerykanie proponowali to już w 2008 roku i pan Donald Tusk odmówił na to zgody, a to przecież gwarantuje nam bezpieczeństwo wobec ewentualnego ataku nuklearnego. Dzięki Bogu ta baza już jest wybudowana i daje nam gwarancję bezpieczeństwa. I tego samego typu działań jest ze strony pana Donalda Tuska i Platformy bardzo dużo. Wystarczy teraz posłuchać, jak Platforma atakuje polski rząd za to, że uzbraja polską armię w najnowocześniejszą broń. To jest coś nieprawdopodobnego. Ich przedstawiciele, także przedstawiciele SLD, mówią, że niepotrzebnie kupujemy nowoczesną broń, niepotrzebnie kupujemy samoloty, niepotrzebnie kupujemy czołgi, niepotrzebnie kupujemy armatochaubice. Po co my to robimy? Przecież to jest w ogóle niepotrzebne w Polsce.
No to doprowadzi do bankructwa państwa polskiego. To jest taka narracja także, panie ministrze.
Ale brak ma doprowadzić do utraty niepodległości przez Polskę, a to nie doprowadzi do bankructwa państwa polskiego. Nie ma co do tego wątpliwości, bo te finansowe koszty rozłożone są na dziesiątki lat. W związku z tym one nie obciążą naszego budżetu w sposób, który by zablokował rozwój gospodarczy Polski. Wręcz odwrotnie.
Panie ministrze, ukazał się raport podkomisji, ale komisja w dalszym ciągu pracuje i ma nowe zadania i cele, które sobie wyznacza.
Tak, to są przede wszystkim zadania związane z kontynuacją rekonstrukcji wraku samolotu, co zrobiliśmy w 60% przez te lata naszej pracy i odnaleźliśmy kilkadziesiąt fragmentów, na których są ślady materiałów wybuchowych, zarówno w sensie kształtu tych fragmentów, jak i są tam ślady właśnie materiałów wybuchowych, które spowodowały eksplozję. No ale chcemy to dokończyć, bo chociaż to wystarczający jest dowód, jaki przeprowadziliśmy, ale dobrze będzie, żeby dokonać całokształtu rekonstrukcji, bo to nam pozwoli sprecyzować także kwestie, których nie sprecyzowaliśmy. I o ile wybuch w lewym skrzydle dokładnie mamy sprecyzowany czas, miejsce i dźwięk, to jeżeli chodzi o wybuch w centropłacie, który nastąpił kilka sekund później, nie mamy jasności, jest mniej więcej przestrzeń około 60-70 metrów, co do której bezpośredniego miejsca, w którym nastąpił ten wybuch, nie mamy pełnej jasności. Teraz właśnie rekonstrukcja zniszczenia samolotu pozwala nam zbliżać się do sprecyzowania tego miejsca, a także, ponieważ w ostatnich dniach przed opublikowaniem raportu dostaliśmy różne materiały, które pochodzą z miejsca katastrofy, ze śladami ziemi, ale także ze śladami potencjalnie materiałów wybuchowych. Ich badanie skierowaliśmy do laboratorium jednego z państw NATO i czekamy na wyniki.
Powrócę do wątku, który podjęliśmy, panie ministrze, także w pierwszej części, mianowicie reakcje na ukazanie się raportu. Jakie były reakcje środowisk międzynarodowych, a jakie reakcje Rosji?
Jeśli chodzi o reakcje środowisk międzynarodowych, to one były naprawdę bardzo, bardzo korzystne. Wszystkie największe gazety państw natowskich jednoznacznie opublikowały relacje z naszego raportu, z naszej prezentacji, potwierdzając, że eksplozja doprowadziła do śmierci polskiej elity. Duża część z tych gazet wprost to nazywała zamachem, ale część mówiła tylko, bo też i w raporcie my nie definiujemy tego inaczej, jak tylko podkreślając, że to były eksplozje, ponieważ obowiązkiem komisji jest tylko wskazanie kształtu technicznego katastrofy. To prokuratura ma obowiązek wskazać winnych i ma przywilej wskazać winnych i zdefiniować polityczny kształt tego wydarzenia. Komisja się tym nie zajmuje. Komisja mówi o aspektach technicznych, ale także ostatni sekretarz stanu prezydentury pana Donalda Trumpa jednoznacznie oświadczył, że mieliśmy do czynienia z zamachem ze strony rosyjskiej, który doprowadził do śmierci polskiej elity. Tak więc międzynarodowy, zwłaszcza natowska reakcja była bardzo, bardzo pozytywna. Za to, jeśli chodzi o stronę rosyjską, to strona rosyjska do dzisiaj milczy. Przez 5 miesięcy, po raz pierwszy, jeżeli chodzi o reakcję na nasze prace, strona rosyjska nie powiedziała ani słowa, ani nie skrytykowała, ani nie zaatakowała, nic. Zamiast tego wypowiedział się TVN tymi kłamstwami, o których już mówiliśmy. Czy to było jakieś porozumienie, czy nie, ja tego oczywiście nie wiem i nie chcę tego sugerować, ale rzeczywiście tak jest, że natychmiast po naszym zwróceniu się o wrak, kilka dni później TVN opublikował to, na który temat milczy do dzisiaj strona rosyjska.
Panie ministrze, myślę także o rodzinach ofiar tragedii, zbrodni smoleńskiej. Ogromny dramat od 2010 roku. Patrzyliśmy na to wszystko, co się działo także w przestrzeni publicznej, w przestrzeni medialnej. Nieustanne odbieranie dobrego imienia tym, co zginęli w tej tragedii, ale także rodzinom ofiar.
To jest straszne. To jest straszne, to jest okropne. Próbuje się też zmusić te rodziny do tego, żeby zabroniły, żeby się przeciwstawiły badaniu. Na szczęście większość z nich jednoznacznie się do nas w tej sprawie odzywa, bo rozumie, jak ważne jest, żeby nie oskarżać ich najbliższych, bo to przecież tak właśnie wygląda kierunek działania Platformy Obywatelskiej i tych mediów, które ją popierają, bo przecież oni oskarżają pilotów, przecież oni oskarżają generała Błasika, oskarżają prezydenta, oskarżają w istocie tych, którzy lecieli do tego, że świadomie i specjalnie popełnili samobójstwo, żeby zniszczyć całą polską elitę. To jakiś jest absurd próbować taki właśnie kierunek myślenia wbić w głowy rodzinom, które przecież przeżywają straszliwą tragedię, ciągle będąc zablokowane, ciągle będąc pod presją mediów, które nie pozwalają im zrozumieć, czy też dążą do tego, żeby oni nie mieli wiedzy o tym, kto jest winny za tę zbrodnię. To jest to samo, co robiło propaganda komunistyczna w okresie PRL ze sprawą katyńską. Starsi z Państwa zapewne pamiętają, że wtedy próbowano zmuszać Polaków do tego, żeby wierzyli, że to jest wina Niemców, że to Niemcy zamordowali Polaków w Katyniu, w Starobielsku i w innych miejscach, gdzie ich mordowano, że to nie Rosjanie zrobili. Nawet przywoływano badania rosyjskiej pseudo-międzynarodowej komisji. To tak samo jak z komisją Nodiny i Millera. Dokładnie jest ten sam wzorzec i rodzinom uniemożliwiano zapoznanie się z prawdą o tym, jak zostali zamordowani ich najbliżsi. Tusk i jego koledzy robią dzisiaj to samo z rodzinami tych, którzy polegli nad Smoleńskim.
I świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, który miał odwagę stanąć na drodze realizacji tego scenariusza hegemonii rosyjskiej, panie ministrze.
To prawda. To prawda, pan prezydent Kaczyński od początku miał jasność, podobnie przecież jak pan premier Olszewski. Rząd premiera Olszewskiego, cała formacja niepodległościowa miała jasność, że Rosjanie szykują się do imperialnej ofensywy przeciwko całej Europie i że trzeba za wszelką cenę zbudować sojusz wokół Polski, sojusz Europy Środkowej, ale także taki, który i w Kaukazie doprowadzi do tego, że Rosjanie nie będą mogli zaatakować Europy. I wtedy, kiedy Rosjanie przygotowywali atak na Gruzję i na Ukrainę, to właśnie pan prezydent Kaczyński w 2008 roku podczas szczytu NATO w Bukareszcie wystąpił z projektem, by przyjęto Ukrainę i Gruzję do NATO, tak żeby zagwarantować im bezpieczeństwo. To pani Merkel była przeciwko temu i pani Merkel to wówczas zablokowała, uniemożliwiła powstrzymanie imperializmu rosyjskiego w 2008 roku. Gdyby to wtedy zostało zrobione, to nigdy by nie doszło do dzisiejszego straszliwego zagrożenia całej Europy i tego wielkiego kryzysu, nie tylko związanego z atakiem militarnym, ale gospodarczego, związanego z uzależnieniem energetycznym całej Europy od Rosji. To Rosja trzyma w swoich rękach bezpieczeństwo energetyczne Niemiec i wielu innych krajów. Polski na szczęście nie, bo zbudowaliśmy Baltic Pipe, mamy dostęp do gazu, który w porcie szczecińskim też ma swoją możliwość odbierania tych dostaw gazu, a teraz także zasobów, które są na Morzu Norweskim i które przez Baltic Pipe do Polski płyną. To jest właśnie działanie, które rozpoczął pan Piotr Naimski już w czasie rządów pana premiera Olszewskiego. I później tę samą politykę już w bardzo konkretnym kształcie realizował pan prezydent Kaczyński. Pamiętamy jego słowa z Gruzji, gdy podczas ataku rosyjskiego na Gruzję wraz ze wszystkimi przywódcami Europy Środkowej pojechał tam i na wiecu powiedział: dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, potem państwa bałtyckie, a potem nawet może być zagrożona Polska. Później tak naprawdę była nie Ukraina, tylko on sam. Polska została zaatakowana jako druga po Gruzji, bo Polska jest najbardziej ważnym państwem, najsilniejszym i decydującym o bezpieczeństwie całej Europy.
I bardzo jasno, panie ministrze, postawiona diagnoza przez pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego 1 września 2009 roku na Westerplatte.
To prawda, podczas swojego przemówienia pan prezydent bardzo jasno powiedział, że obecna Federacja Rosyjska kontynuuje politykę imperialną Związku Sowieckiego, a dopóki nie uzna swojej odpowiedzialności rosyjskiej, państwa rosyjskiego, odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, za ludobójstwo katyńskie, nie będziemy mieli pewności, że powstrzyma swoją imperialną politykę. To doprowadziło do rzeczywistej wściekłości pana Putina, który siedział koło pani Merkel i gdy usłyszeli oboje te słowa, to spojrzeli na siebie z taką, no każdy z nas może ten obraz zobaczyć, rzeczywistą wściekłością i agresją przeciwko panu prezydentowi, że musimy się zastanowić, w jak daleko idącym stopniu wtedy już nie podjęto decyzji o zbrodni smoleńskiej. To jest możliwe.
Bardzo dziękuję. Zapraszamy także, panie ministrze, naszych słuchaczy do współtworzenia naszego spotkania. Dlaczego doszło do tragedii smoleńskiej? Naszym gościem jest pan minister Antoni Macierewicz. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie: 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 655 23 33 i drugi numer telefonu: 56 655 23 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Bardzo proszę, Radio Maria, halo? Halo, halo?
Dzień dobry, Henryk Zdub, Warszawa.
Witamy, panie Henryku, bardzo proszę. Proszę wyłączyć radio, bo inaczej się... Już, proszę bardzo, jesteśmy na antenie. Panie Henryku. Niestety, chyba nie dojdziemy do porozumienia. Proszę bardzo, Radio Maria, halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Sławomir z Bielska.
Bardzo proszę, panie Sławomirze.
Czy jesteśmy na antenie?
Tak, proszę bardzo.
Chciałem pogratulować przede wszystkim panu posłowi otrzymania orderu Orła Białego.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również za wszystkie dotychczasowe pańskie osiągnięcia i prace. Ale tutaj będę musiał troszeczkę wrzucić gorzkich słów. Otóż, panie pośle, niestety jedną z przyczyn, która doprowadziła do tej katastrofy i do tego zamachu, jest to, iż w Polsce przez ostatnie 30 lat nie zrobiono porządku z rynkiem medialnym. W Polsce bardzo wiele osób żyje zamkniętych w bańkach informacyjnych, którzy są karmieni bzdurami, kłamstwami i manipulacjami. Dopóki państwo z tym nie zrobicie porządku, to choćby nie wiem, jak bardzo starali się ludzie, którzy chcą wyjaśnić, czy tą katastrofę smoleńską, czy jakieś inne złe zdarzenia, to spora część ludzi będzie nadal wierzyła w te bzdety, które im wkładają do głowy ci manipulatorzy, którzy są sterowani przez ośrodki zewnętrzne. Bardzo bym pana prosił w imieniu wszystkich, którzy dbają o Polskę, którzy mają ją na pierwszym miejscu, o danie Polakom prawa do domagania się od mediów prawa do prawdy. O to, żebyśmy mogli w sądach domagać się sprostowań, abyśmy mogli się domagać odszkodowań, jeżeli jesteśmy manipulowani, jeżeli jesteśmy wprowadzani w błąd, jeżeli są nam wciskane informacje nieprawdziwe.
Dziękuję, panie Sławomirze. Pozdrawiam. Bóg zapłać. Bardzo proszę, panie ministrze.
Ja bardzo dziękuję panu. Naprawdę to tak trafna diagnoza, jak mało która. Bardzo jestem panu wdzięczny za to, że pan przywołał ten jeden z większych problemów, jaki od 1989 roku zdominował właśnie w okrągłym stole, bo trzeba sobie uświadomić, że to okrągły stół zawarł umowę, dzięki której wszystkie główne media na początku lat 90. zostały oddane w ręce ludzi z środowisk agenturalnych, ze środowisk komunistycznych, ale co więcej środowisk związanych bezpośrednio z agenturą rosyjską. Na tym przecież polegał dramat, który sprawił, że do dnia dzisiejszego ta dominacja panuje. Oczywiście są tak wspaniałe media jak właśnie Radio Maryja czy telewizja Trwam, jest telewizja Republika, ale to są po prostu absolutnie niestety tamte dominują całą świadomość społeczną. Ma pan absolutną rację i jest odpowiedzialnością kolejnych rządów niepodległościowych, że nie umiały i nie potrafią do dnia dzisiejszego tej sprawy rozwiązać. Choć oczywiście problem jest szerszy. Dotyczy także przecież szkolnictwa, dotyczy także tego, że w szkołach nie ma historii Polski, nie ma najnowszej historii Polski, bądź jest ona wyłącznie w sposób fałszywy przekazywana, że mamy do czynienia z dominacją pseudoliberalizmu, postkomunistycznego pseudoliberalizmu, także jeżeli chodzi o naszą tożsamość ludzką, naszą tożsamość obywatelską. To wszystko jest materiał, który ma przekształcić Polaków w społeczność, dla którego cywilizacja śmierci jest ważniejsza niż cywilizacja życia. Rzeczywiście ma pan absolutną rację, przyjmuję tę wskazówkę i zapewniam pana, że będziemy robili wszystko i no pewien wysiłek w tej materii jest robiony. Telewizja publiczna jest bardziej otwarta naprawdę niż była kiedyś, choć oczywiście ma swoje wady. Ale jest problem związany z, jak słusznie pan powiedział, z praworządnością. Tutaj ciągle sądy, ale także prokuratura nie są otwarte na konsekwencje kłamstwa medialnego. Nie są na to otwarte. Pod tym względem system sprawiedliwościowy, że tak powiem, bardziej się przychyla do stanowiska medialnego i do kłamstwa medialnego niż do bezpieczeństwa i prawa obywateli. Tak rzeczywiście niestety jest. Przyjmuję tę krytykę i obiecuję, że będę robił wszystko, co będę mógł, ale też jest pewna granica możliwości działań w tej sprawie, więc proszę mi wierzyć, że mamy tego świadomość i będziemy się starali, żeby to zmienić.
Dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Andrzej Berlin.
Witam, panie Andrzeju.
Macierewicz.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, proszę wyłączyć radioodbiornik. Kogo witamy, skąd telefon?
Daniel.
Bardzo proszę, panie Danielu. Panie Danielu, jesteśmy tak. Na antenie, bardzo proszę.
Dobrze, takie pytanie, i szczęść Boże, i gościa witam, i słuchaczy. Takie pytanie, jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO i Czy jest możliwe, żeby żaden wywiad obcy, po prostu nic nie wiedział na ten temat, że miał miejsce katastrofa samolotu prezydenckiego, że nie mają żadnych materiałów na ten temat i jak to po prostu wygląda, jeżeli chodzi o sytuację Polski po prostu na arenie międzynarodowej? I kolejna rzecz. Była katastrofa samolotu, się wypadek samolotu, to był Air France, samolot na pokazach. Była technologia wtedy montowana już fly-by-wire. Samolot wleciał w las, wleciał w drzewa. I doszło, do czego doszło? Otóż linie lotnicze Air France i Airbus, właściwie Airbus, nie chciał się przyznać, że to była wina, że tak powiem, samolotu, ponieważ samolot miał być wyciągnięty po podwozie. Komputer to odczytywał, że samolot chce lądować. Gdy pilot przyciągał wolant po prostu, żeby samolot się wspiął, samolot schodził niżej. Do czego doszło? Doszło do podmiany skrzynki zapisującej po prostu wszystkie charakterystyki lotu i tak dalej. Wpadli na to później dziennikarze, gdy się okazało, że czarna skrzynka była niezniszczona, nieuszkodzona, wyglądała jak nowa. Tak więc dziwi mnie po prostu, że w obecnych badaniach i to, co po prostu pan Macierewicz tutaj i zespół międzynarodowy po prostu czego dokonali, że no, ludzie nie chcą uwierzyć po prostu, że to rzeczywiście nie był czysty wypadek, że to nie była wina pilotów, że piloci nie byli pod wpływem alkoholu. Po prostu absurdalne jakieś argumenty wyciągali przeciwnicy i że to jednak był po prostu zamach.
Dziękujemy.
Bóg tak. Zapłać i szczęść Boże i wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże, pozdrawiamy. Bardzo proszę, panie ministrze.
Dziękuję bardzo. To bardzo trafna diagnoza. Tutaj też czarne skrzynki były w bardzo dobrym stanie. Także to jest podobna sytuacja i w pełni się z panem zgadzam, z jednym tylko wyjątkiem. No jednak były badania nawet ostatnio robione. Większość Polaków, ponad 50% Polaków właśnie ma pełną świadomość tego, że był zamach i w pełni aprobuje te wnioski komisji. Więc w tym sensie, w tym względzie, mimo tej straszliwej propagandy i straszliwych kłamstw, Polacy są świadomi tego, co naprawdę się zdarzyło. I chciałbym też troszeczkę inaczej panu pokazać, jak wygląda sprawa Unii Europejskiej i NATO. Proszę mieć świadomość, i jest to w dokumentach naszej podkomisji, w załącznikach przywołane, że kilka państw Unii Europejskiej i organów Unii Europejskiej natychmiast zgłosiło się do Rosji, że chcą, żeby być członkami tej komisji i badać, uczestniczyć w badaniu tej tragedii. I pani Anodina nawet na podczas posiedzenia 13 kwietnia powiedziała to wprost, pytając Polaków, przedstawicieli Polski, czy na to się zgadzają. I oni się odwrócili i oni nie zaaprobowali tego, by tamci przedstawiciele Unii Europejskiej uczestniczyli w tych badaniach. Podobnie nie zwrócono się do NATO. NATO czekało, by strona polska się zwróciła. Strona polska się nie zwróciła do NATO w tej sprawie. Mówili mi o tym zresztą bardzo dokładnie. Rozmawiałem z przedstawicielami wszystkich tych państw, z ministrami obrony, spraw zagranicznych, z wielu premierami i prezydentami. I oni wszyscy mówili, jak my mogliśmy się w to angażować, jeżeli rząd waszego państwa, Donald Tusk i większość parlamentarna mówi, że to jest wina polskich pilotów, że to jest wina polskiego prezydenta, że to jest wina dowódcy polskiego lotnictwa, pana generała Błasika. No więc w tej sytuacji, jeżeli nie pozwolono nam i wy nie chcieliście, wasze państwo nie chciało, żebyśmy brali udział w tym badaniu, to co my mamy w tej sytuacji zrobić? No i ja ze spuszczonymi oczyma i wstydem musiałem tego wysłuchiwać, no bo trudno nie zrozumieć w takiej sytuacji tego możliwości działania tych innych państw, więc środowisko międzynarodowe naprawdę chciało w tym uczestniczyć, ale Donald Tusk robił wszystko, żeby obronić Putina i żeby nikt inny nie mógł mieć dostępu do tych badań poza stroną rosyjską. Wiem, że nie było na ten temat informacji w mediach. Wiem, że dopiero raport ujawnia te dokumenty, ale tak jest. Proszę się z nimi zapoznać.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Artur Białystok.
Bardzo proszę, panie Arturze.
Serdecznie witam szanownego gościa. Na wstępie chcę powiedzieć tak, z mojej opinii, mojego odczucia wieloletniego w polityce międzynarodowej. Mogę stwierdzić tak, że na pewno to był zamach 100%, tak jak powiedział ostatnich lat dwóch. Ta pandemia, która została wywołana też umyślnie, można powiedzieć, prawda?
Ale do zamachu bardzo proszę, panie Arturze.
Takie porównanie, że po prostu było to, no jasne, jest to jasna sprawa, że był zamach i o co chodzi. A te dwa pytania. Po pierwsze, ja z mojego punktu widzenia jest jedna sprawa, że tutaj w tym zamachu nie brała sama Rosja udziału, co pan minister o tym sądzi. I sądzę, że tutaj były ręce obaczane kilku agencji też zachodnich, może Berlin, może Tel Awiw, może ktoś jeszcze, może nam do oceanu, ktoś tutaj maczał w tym palce, wiesz, bo to było na rękę, ten zamach był na rękę nie tylko Rosji, to jest łańcuszek połączeniowy tego, co się dzisiaj dzieje, co dzisiaj Unia robi z Polską i nie tylko Unia, jak Polskę goni za to, że się rozwija, chce być troszkę niezależna. Więc jesteśmy gonieni. Oni nie chcieli tego dopuścić już wówczas.
To pierwsze pytanie i drugie.
A druga sprawa jest tego typu, że no nieprawdopodobne jest, z mojego punktu widzenia jest też to, że tutaj na miejscu, u nas w kraju, dopuszczono do tego, żeby prezydent i cała czołówka elit naszych latała takim, no jak ktoś mówił, latającą trumną. Że nie było w stanie załatwić w krótkim czasie, kiedy prezydent Lech Kaczyński, święty pamięci, a objął stanowisko prezydenta i tam był wówczas jego brat jako premierem i w ogóle 2016-2017, krótki czas, że tego nie można było wygospodarować pieniędzy, czy wynajmu, czy w ogóle, ale pieniędzy nawet na nowy samolot, czy wyższony samolot, inny niż ten, który mieliśmy sowiecki, bo to był szok nie tylko dla mnie, ale dla międzynarodowej opinii, że polski prezydent i elity latają takim samolotem 20 i już tam letnim starym i jeszcze po remoncie w bazie rosyjskiej.
Dziękuję, panie Arturze. Te dwa pytania przekazuję głos panu ministrowi. Bardzo proszę, panie ministrze.
No i w tej drugiej sprawie ma pan absolutną rację. Za chwileczkę szerzej na to odpowiem. Za to, jeśli chodzi o pierwszą kwestię, to oczywiście różnych rzeczy nie można wykluczyć. Tutaj stanowisko poszczególnych krajów jest bardzo, bardzo istotne i bardzo ważne w tej sprawie. Chociaż chcę przypomnieć, że Rada Europy w roku 2018 wystąpiła do Rosji, żądając zwrotu wraku i materiałów dowodowych, i reprezentanci wszystkich państw europejskich podpisali to żądanie. Jedyni, którzy nie podpisali, to była Platforma Obywatelska, która nie chciała się przyłączyć do żądania zwrotu wraku. Więc tutaj ta intensywność zaangażowania w obronę Putina ze strony Platformy Obywatelskiej była olbrzymia. Ale to jest obowiązek jednak prokuratury, zidentyfikować sprawców. Obowiązkiem komisji jest zbadanie technicznej przyczyny katastrofy i my się tym zajmowaliśmy. Ja oczywiście prywatnie mogę do niektórych z pana koncepcji się przyłączyć, ale na pewno nie jako przewodniczący komisji, bo komisja takich uprawnień po prostu nie ma i gdybym to zrobił, to byłbym zaatakowany, że łamię te przepisy, jakie mnie w w tej sprawie obowiązują, więc pan pozwoli, że nie będę się dalej w sprawie tych innych ewentualnie innych państw, czy przedstawicieli innych państw udziału w tym nie będę się wypowiadał. Jeżeli chodzi o Izrael, to warto jednak pamiętać, że to media izraelskie, kaukaskie, rumuńskie i ukraińskie, to były media, które przez pierwszy cały miesiąc podkreślały, że zamach jest najbardziej prawdopodobny. Warto sobie o tym pamiętać. Teraz jeżeli chodzi o drugą kwestię, którą pan podjął, to jest rzecz zupełnie fundamentalna, ale proszę przypomnieć sobie, że gdy jako minister obrony narodowej podjąłem decyzję o kupnie właśnie dla podróży pana prezydenta, no i ewentualnie premiera, no tych najwyższych przedstawicieli państwa polskiego, doprowadziłem do kupna samolotu właśnie takiego, który nie byłby rosyjskim, nie byłby podległy kontroli rosyjskiej, to atak na to po dzień dzisiejszy występuje, są zagrożenia, żebym przed sądem stanę za to właśnie, że kupiłem taki, że podjąłem decyzję o kupnie takiego samolotu i tak dalej, więc tutaj ta Platforma Obywatelska w tej sprawie jest bardzo, bardzo agresywna, ale to nie zmienia sprawy. Absolutnie ma pan rację, nie wolno było zgadzać się na to, żeby prezydent leciał rosyjskim samolotem i to samolotem, który był naprawiany, który był remontowany przez agenturę rosyjską, pod kontrolą agentury rosyjskiej. Co więcej, minister obrony narodowej miał tego pełną świadomość. Miał pełną tego świadomość. On doprowadził do tego, żeby zebrać informacje, czy ta firma jest, tak powiem, bezpieczna i czy ta firma jest rzeczywiście, daje gwarancję bezpieczeństwa Polsce, czy nie. I otrzymał informacje, to wszystko, co mówię, jest w raporcie i w jego załącznikach, i otrzymał informacje, że tak, to jest świetna firma, to jest firma dająca gwarancję, że wszystko będzie dobrze, dlatego, bo jej właścicielem jest najbliższy przyjaciel Putina. Naprawdę, naprawdę. I ta informacja została przyjęta przez ówczesne Ministerstwo Obrony Narodowej jako potwierdzenie, że należy tej firmie dać możliwość remontu tego samolotu, bo po raz pierwszy ta firma remontowała Tu-154. Zwykle remontowały zupełnie inne firmy, a teraz skierowano do tej szczególnej firmy, której szefem, właścicielem był przyjaciel pana Putina i to potwierdzono, że to jest najlepsze rozwiązanie i minister to zaaprobował. To jest właśnie kształt tego całego problemu. Dlatego mówię, że ludzie, nie tylko pan Tusk, ale i jego ludzie są współodpowiedzialni za to, co się stało. Więc ma pan pełną rację, podkreślając, że obowiązkiem państwa jest dbać o bezpieczeństwo całego społeczeństwa, całego narodu, ale także reprezentantów narodu. To jest po prostu nasz obowiązek i dziękuję za to stanowisko.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziwi.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Mówi Wojtek z Norwegii. Ja też tu nadaję dzisiaj z kokpitu, ale z kokpitu ciężarówki, bo jestem właśnie w trasie. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem do radia, że mogę być na żywo z panem ministrem Antonim Macierewiczem. Więc tak, tu nie ma co już dywagować, bo dobrze wiemy, jakie stanowisko Rosja ma w stosunku do Polski już od kilkuset lat, więc tu cały czas się toczy wojna, nawet w trakcie pokoju byliśmy przez Rosję zniewoleni po wojnie i przed wojną i w pierwszej wojnie. Także to tylko ludzie, którzy historii nie znają, będą myśleli inaczej. A wracając do katastrofy smoleńskiej, tak jak pan minister wspomniał, samolot był serwisowany w nowych zakładach u przyjaciela pana Putina. Druga sprawa, słowa pana prezydenta Komorowskiego, że a może gdzieś prezydent poleci i tak dalej. Były takie słowa, więc też padły. Przekazanie przez pana Tuska śledztwa w stronie rosyjskiej, to było karygodny błąd. nieoddanie wraku do dnia dzisiejszego, mycie go na 100 tysięcy razy, żeby tam żaden ślad nie został. Więc tu nie ma co myśleć inaczej, jak nie tylko to był zamach, który był dokonany przez Rosjan, bo przecież dobrze wiemy, jakie słowa pan Kaczyński, świętej pamięci, nasz prezydent ukochany, powiedział na Westerplatte. No przecież Putinowi to przecież zęby zgrzytały z nerwów, jak to słyszał. Więc dobrze wiemy, że Putin jest mściwy człowiek, morderca, który nosi krew na rękach. Teraz świeżo krew niewinnych ukraińskich obywateli, którzy cywilów, którzy giną w tej bezsensownej wojnie. Panie ministrze, proszę się nie łamać, proszę chodzić z otwartą głową. Jest pan wspaniałym człowiekiem, a ja jestem dumny, że mamy takich w Polsce obywateli, takich ludzi jak pan Naimski. Także gratuluję panu przyznania orderu Orła Białego. Jest pan naprawdę bohaterem narodowym, a historia to wszystko zweryfikuje za kilkaset lat i dopiero wtedy będzie potęgowała jeszcze pana wielkość.
Tak.
Jak niektórych Polaków daje przykład króla Jagiełłyn. Daje przykład.
Dziękuję, więc, panie Wojciechu. Pozdrawiamy także naszych słuchaczy.
Serdecznie i wszystkiego dobrego, panie.
Dziękujemy, pozdrawiamy, panie Wojciechu. Bardzo proszę, panie ministrze.
Ja bardzo dziękuję za te słowa, ale ważne jest, żeby to świadomość narodowa dzisiejszego pokolenia i pokolenia naszych dzieci, naszych wnuków była świadomością rozumiejącą, że zamach smoleński był pierwszym po Gruzji atakiem na Europę. Był atakiem, który miał, tak powiem, otworzyć Rosji drogę do zdobycia całej Europy. Taki był tego sens i musimy sobie z tego zdawać sprawę, bo jeżeli nie będziemy tego rozumieli, to nie będziemy zdolni przygotowywać się do obrony i dążyć do obrony własnego narodu i własnego państwa. To jest tak, jak atak był przecież na to, gdzie zakładałem Wojska Obrony Terytorialnej, to krzyczano, po co to, przecież to niepotrzebne i tak dalej. Oni nie rozumieli, ci, którzy to mówili, że już wtedy było absolutnie jasne, że czeka nas wojna, bo właśnie zbrodnia smoleńska była pierwszym atakiem, który zapowiadał wojnę i trzeba było rozszerzyć wojsko, umocnić wojsko, uzbroić wojsko i stworzyć także lokalne obrony, które gwarantują Wojsko Obrony Terytorialnej. Mówię o tym dlatego, że bardzo jest miło słyszeć, że za kilkaset lat świadomość i historia coś rozstrzygnie. Dzisiaj musimy to rozstrzygnąć, bo dzisiejsza świadomość przesądzi o tym, czy Polska będzie niepodległa, czy Polska będzie katolicka, czy Polska będzie sprawiedliwa. To dzisiejsza świadomość musi być ukształtowana zgodnie z prawdą. A prawdą jest, że zbrodnia smoleńska miała zniszczyć polską formację narodową, niepodległościową i uzależnić nas kraj od Rosji.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Króluj nam wszyscy.
Zawsze i wszędzie, kogo witamy?
Wojtek z Centralnej Polski, kłaniam się nisko.
Witamy, panie Wojciechu.
Piotrowi, marszałkowi seniorowi i panu ministrowi. Panie ministrze, my od samego początku w naszym domu byliśmy w przekonaniu takim, że to nie może być wypadek, tak? Rodzice, dziadkowie i wszyscy tutaj znający historię na własnej skórze wiedzieli o tym, byli przekonani, że to nie był zwykły wypadek o zwykłą wrzodze. Ale takie postawię może przekorne pytanie, krótkie. Czy pan, jako stojący na czele parlamentarnego zespołu, nie ma sobie nic do zarzucenia? To tyle. Dziękuję.
Dziękuję. Bóg zapłać. Bardzo proszę, panie ministrze.
Ale rzeczywiście, że mam bardzo wiele pretensji do różnych moich działań bądź zaniechań działań. To jest zupełnie oczywiste. Rozumiem, że pan pyta, czy nie mam do siebie pretensji, jeżeli chodzi o badanie tej katastrofy. Tak, na pewno trzeba było dużo bardziej. No wiele rzeczy, to już osobna sprawa, które trzeba by tutaj przywoływać, ale też muszę podziękować przy tej okazji, gdy pan o to pyta, członkom komisji, którzy naprawdę
no, niesłychanie dzielnie i z niesłychanym poświęceniem pracowali i nadal pracują. To są wybitni naukowcy, którzy nie są politykami, którzy są polskimi patriotami, ale przede wszystkim są po prostu no, wspaniałymi naukowcami, od psychologów, począwszy przez fizyków, techników, lotników. Najwybitniejszy polski lotnik przecież jest w naszej komisji, pan kapitan Więckowski. Są w ogóle najwybitniejsi w swoich zawodach ludzie, którym trzeba serdecznie za tę pracę podziękować. Także Polonii trzeba podziękować, która przecież bardzo dużo zrobiła, no a przede wszystkim Radiu Maryja. Bez informacji, którego to radia i telewizji, nie byłoby tej powszechnej świadomości narodowej, co naprawdę się zdarzyło. Więc jeśli pan mnie pyta o moją świadomość błędów bądź zaniechań, tak, wiele, wiele z nich było, ale dzięki Bogu, że udało się doprowadzić do opublikowania raportu, opublikowania podstawowych dowodów na to, co się stało, to oczywiście zasługa państwa, no ale przede wszystkim tego, że miałem pełną świadomość, że jest to najważniejsze moje zadanie w życiu.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Halo, halo, proszę bardzo. No, niestety, ktoś się rozłączył. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo, halo, proszę bardzo.
Halo?
Tak, kogo witamy, skąd
halo?
Telefon? Tak, proszę bardzo.
Ja jeszcze może na antenie?
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego, jeszcze serdecznie pana ministra, którego bardzo szanujemy.
Kogo witamy, skąd telefon?
Maria z Warszawy się kłania. Halo?
Tak, pani Mario, proszę kontynuować.
Mówić, tak. I jeszcze raz witam serdecznie. I chciałam powiedzieć, panie ministrze, że ja już oczywiście jestem z tej grupy ludzi w Polsce, którzy wiedzą, że to był, znaczy wierzą, że to jest zamach. I jestem pełna szacunku dla pana pracy, dla całej komisji, ale przepraszam, że wspomnę to, bo ten ból w nas istnieje. Ja tak jak zamknę oczy, a jak słyszę pana, to widzę cały czas to krakowskie przedmieście, jak układano cynicznie krzyż z puszek o nazwie piwa Zimny Lech. Albo jak pan prezydent Komorowski oddzielił zasiekami dosłownie tych ludzi, którzy w takich ilościach przybyli z całej Polski, bo moi znajomi przybywali aż gdzieś z Białogardu i w ogóle nie przypuszczałam, że aż tak, oddzielił od Pałacu Prezydenckiego. I ja wtedy doznałam szoku, bo ja myślę sobie, zaraz, przeżyliśmy taką tragedię, to, a dlaczego to mówię? Może to jest nie na temat, ale tylko częściowo. Dlatego, że stosunek rządzących do narodu był niesłychany. Ci ludzie pijani, którzy bezcześcili tę całą pamięć wieczorami jakieś pijatyki właśnie przy tym zimnym lechu, a w dzień te zasieki, które dzieliły, potem jakiś krzyż przeniesiono, po prostu jak staliśmy w kolejce, to pamiętam, że przyjechali górnicy i oni chcieli tam stanąć przy trumnach, ale pan Tusk nie pozwolił wtedy. I ja dlatego mówię, że jak rządzący, już pomijając to, że jedni są tacy, co nie wierzą, że to zamach, ale jak w takim państwie, w którym taka tragedia się wydarzyła, rządzący mogą robić zasieki, bać się tych, co stoją i przeżywają, rozpaczają i jak można takie cyniczne, to hejt, który teraz to wiem, że to nie znam się na tym, ale to jest modne teraz, to był hejt niesłychany. I to właśnie jak potraktowano tych górników, którzy tak pokornie w tych pięknych strojach tam stali, bo chcieli ten hołd złożyć twarzy prezydenckiej. I dlatego ja sądzę, że to był dowód na to, jak rządzący oddzielili się od narodu. I jak zamiast pocieszać naród, to myśmy byli tak strasznie zgryzieni. Ja do dziś jestem zgryziona, tak szczerze mówiąc. I przeżywam jakiś szok. Także, panie ministrze, bardzo dziękujemy i jestem pełna podziwu, że pan jest taki nie wiem, taki dobry i lojalny wobec tej naszej władzy, że może mi było przykro, że pan tam kiedyś przestał być, znaczy po prostu nie chcę już o tym mówić, ale taki człowiek jest wzorcem dla mnie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego z panem.
Dziękujemy pani Mario, pozdrawiamy. Bardzo proszę panie ministrze.
No bardzo dziękuję za te miłe słowa na mój temat, ale ważniejsze jest to, co pani powiedziała tak naprawdę o tym straszliwym działaniu ówczesnej władzy w Polsce. To działanie także miało olbrzymi wpływ właśnie na społeczność międzynarodową, dlatego że oni odbierali to jako decyzję, jako świadomość, jako stanowisko państwa polskiego co do tego, co naprawdę się zdarzyło i dlatego też nie podejmowali przedstawiciele innych państw natowskich żadnych prób więcej dążeń, bo jak usłyszeli od przedstawicieli państwa polskiego, że nie ma zgody na to, żeby oni brali udział w badaniu, jak zobaczyli, jak się państwo polskie wobec własnego narodu zachowuje, pani przywołała szereg właśnie tych straszliwych, potwornych działań, no to uznali, że widać większość Polaków to akceptuje, rząd polski to akceptuje, władze polskie to akceptują, to tak należy to też traktować. W pełni się zgadzam z tym takim niedopowiedzianym, ale trzeba, powiem to otwarcie, w pewnym sensie zarzutem wobec nas, że nie potrafiliśmy się temu w sposób skuteczny, pełny, całościowy wtedy w tych pierwszych miesiącach przeciwstawić. Trzeba też sobie zdawać sprawę, że no duża część Prawa i Sprawiedliwość była zszokowana śmiercią własnych rodzin, czy też przyjaciół, bliskich, przywódców. Trzeba też sobie z tego to uświadomić, że byliśmy w opozycji spychanej zupełnie na absolutny margines, ale powtarzam raz jeszcze, zgadzam się, że zbyt słabo na to reagowaliśmy, powinniśmy w nieporównanie bardziej zdecydowany sposób na to zareagować. To ten zarzut moim zdaniem, no to gdy poprzedni pan mnie spytał, czy mam do siebie o coś pretensje, no między innymi mam o to pretensje. Bardzo długo przecież na przykład trwało dążenie do tego, żeby powstał zespół parlamentarny. On ostatecznie powstał dopiero w lipcu. Tak długo trwała praca, żeby on mógł powstać. To też jest problem, co do którego mam różne wątpliwości i pretensje. Ale powiedziałbym tak, w tych wszystkich sprawach błędy się zdarzają, mają one swoje negatywne konsekwencje, ale najważniejsza jest wytrwałość, cierpliwość i skuteczność działania i nie poddawania się nawet własnym błędom, tylko przezwyciężania ich i dążenia do tego, żeby zrealizować podstawowy cel, czyli dojść do prawdy, pokazać prawdę i bronić prawdę. Dzisiaj niesłychanie ważne jest, mamy dokumenty, mamy dowody, mamy jednoznaczne stanowisko państwa polskiego, bo raport jest oficjalnym stanowiskiem państwa polskiego. I musimy tej prawdy bronić i nie pozwolić na to, żeby znowu nas zakrzyczano, żeby znowu nas wepchnięto w taką ciemność, w której mamy żyć, że prawdziwym sprawcą tego dramatu byli polscy piloci, polski prezydent i polski generał. I tak naprawdę to Rosjanie są tutaj niewinni, a winien jest pan prezydent Kaczyński. Do tego dąży dzisiaj Platforma Obywatelska, do tego dążą takie media jak TVN, do tego dąży strona rosyjska i temu się nie możemy poddać. Mamy bronić prawdy. Bardzo pani dziękuję.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze. Dziewica.
Teraz i zawsze.
Stanisław z Torunia mówi. Panie pośle, szkoda, że tak się stało. Ja wraz z żoną 15 minut po dotarciu tej wiadomości byliśmy przekonani, że był to zamach. Ale według mnie stało się to na własne życzenie prezydenta, Kaczyńskiego, bo złamane zostały procedury, które zabraniają lecieć tak ważnym osobom w jednym samolocie. Tym bardziej, że pan prezydent znał historię i stosunki z Rosją i wiedział, jakimi metodami się posługują. Oraz w Polsce trwała opcja zwalczania prezydenta przez wrogi rząd Polski Tuska. Dziwię się, że obywatelom Polski, że głosują na zdrajców i nie wiem, czego oczekują. Jeśli miałby pan inne zdanie, to dlaczego teraz, gdzie są kolejne rocznice, nikt się nie wybiera do Rosji? Bo w Moskwie rządzi terrorysta Putin i jego formacja.
Tak, panie Stanisławie, już chciałbym oddać głos panu ministrowi. Bardzo proszę, panie ministrze.
No, próba formułowania opinii, że pan prezydent był winny, jest nie tylko fałszem, nieprawdą, zwłaszcza przypisywanie panu prezydentowi złamania jakiegoś prawa. Nic takiego nie miało miejsca, nie on decydował o tym locie. Tutaj obowiązki spadały na pana Arabskiego i podporządkowanego funkcjonariusza pana Tuska. To pan Tusk mu wydawał polecenia i cała konstrukcja i struktura lotu była przygotowywana, nadzorowana przez pana Arabskiego. Nawiasem mówiąc, chcę, żeby pan miał pełną jasność, że nie było wówczas takiego przepisu prawnego, który by zakazywał lecenia pana prezydenta z na przykład jakimś generałem czy z innymi dostojnikami. Nie było wówczas takiego przepisu. Jeżeli panu ktoś mówił, że taki przepis był, to po prostu wprowadza pana w błąd. Więc warto tego mieć świadomość. Za to zgadzam się z panem co do tego, że winni są byli Rosjanie. To jest rzeczywiście prawda i proszę, żeby pan miał tego świadomość i wyciągał z tej świadomości pełne wnioski. Dziękuję.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie powiem z Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy, skąd telefon?
Sławek z Podlasia.
Bardzo proszę, panie Sławie.
W takiej sprawie, panie Macierewicz, jest sprawa taka. To, że to był zamach, to już ja wiedziałem na drugi dzień po tym wydarzeniu smutnym. Ponieważ jest tak zwana teoria Me Coming, która mówi właśnie, próbowano zwrócić winę całą na pilotów. Major Grzywna nie należy do ludzi niekompetentnych, to jest moim zdaniem krótkie takie. W związku z tym od razu zwracam uwagę. Na drugi dzień bodajże po wypadku było coś takiego stwierdzenie, że to jest wina pilotów, bo major Grzywna szukał czegoś tam, nie ufał wieży, tylko jakichś tam przyglądach pomiarowych, coś tam mierzył, coś tam, to jest jego wina. To nie jest niekompetencja majora, tylko niekompetencja ludzi, którzy podawali wiadomości i znają się na teorii Me Coming. W związku z tym ja wiedziałem o tym, że to jest zamach. Akurat kiedyś potem, za jakiś tam czas, był ksiądz biskup Długoszcz w Norymberdze i na ten temat żeśmy rozmawiali. Ja powiedziałem, że coś takiego jest. Ksiądz biskup wtedy zmienił zdanie, ponieważ kanał telewizyjny po jakiś tam postawał religijny i przeszedł do Radia Maryja. Między innymi powiedziałem, po prostu tam było z 50 osób, czyli ciasto, kawa, była herbata, żeśmy na ten temat rozmawiali. I ksiądz biskup wtedy zmienił zdanie, to można stwierdzić i się spytać, załóżmy, jak ja to kiedy tyle czasu powiedziałem. Do pana mam natomiast pretensje o tym, że pan tego nie używa, albo miał pan nieodpowiednich ludzi, którzy panu nie potrafili doradzić albo podpowiedzieć. W związku z tym po prostu niekompetencja polega właśnie między innymi na tym, że po prostu otoczenie pana po prostu nie znało takiej teorii, i powiedzmy, a powinna być użyta przeciwko Tuskowi, przeciwko innym, Arabskiemu powiedzmy, czy innym powiedzmy, i to bardzo konsekwentnie i dosadnie. Tyle mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo, proszę usłyszeć się.
Dziękujemy, pozdrawiam.
Bardzo, bardzo dziękuję, ale nie do końca zrozumiałem pana metodologię pracy i analizy. Ważna jest technika, ważne są eksperymenty, ważna jest weryfikacja materiału dowodowego. Teorie oczywiście mają swoje znaczenie, w pełni się z panem zgadzam, różnorodne zresztą teorie, ale przy badaniu technicznych przyczyn katastrofy przede wszystkim trzeba badać materiał dowodowy, a w tym wypadku problem polegał na tym, że ten materiał dowodowy był przez Rosjan sfałszowany. Zapisy rejestratorów były sfałszowane.
fragmenty samolotu były rozcinane i niszczone, a także przenoszone w inne miejsca, żeby ukryć miejsca, gdzie one spadły. Nasza największa praca była przede wszystkim koncentrowała się na wyodrębnieniu z materiału dowodowego, jakim dysponowaliśmy, tych fragmentów, które są zgodne z prawdą i tych, co do których mamy wątpliwości, że są, czy są prawdziwe, czy są nieprawdziwe. To był pierwszy etap naszej pracy. Drugim etapem naszej pracy była przecież i najważniejszym także, była weryfikacja raportów pana Millera i pani Anodiny, dlatego, że może one były prawdziwe. No więc musieliśmy je zweryfikować, sprawdzić, czy są prawdziwe, czy nie są prawdziwe. Dlatego zamówiliśmy symulacje w między innymi Wojskowej Akademii Technicznej oraz w Narodowym Instytucie Badań Lotniczych Stanów Zjednoczonych w Wichita. To są wszystko weryfikacje po to, żeby później, gdy się okaże, że rzeczywiście te materiały, te raporty są nieprawdziwe, zacząć badać rzeczywistą przyczynę. Takie były kolejne etapy naszych działań. Teorie, o których pan mówi, na pewno są bardzo istotne, ale warto pamiętać, że przede wszystkim należy badać materiał dowodowy, robić eksperymenty, porównywać wynik eksperymentów z rzeczywistością i porównanie właśnie symulacji zrobionych przez NIAR z rzeczywistością na wrakowisku, z tym, jak się naprawdę rozpadł samolot i że rozpadł się zupełnie, został zniszczony zupełnie inaczej niż pokazała to symulacja zrobiona według parametrów, jakie przyjęła Anodina i przyjął Miller. Ta różnica pokazała, że ich raporty są fałszywe i wtedy zaczęliśmy badać te materiały dowodowe, które wyodrębniliśmy jako prawdziwe i szukać rzeczywistych przyczyn. Tak doszliśmy do wniosku o tym, że była to eksplozja i że należy szukać przyczyny w zamachu. Myślę, że ta metodologia, którą przyjęliśmy, nie była najgorsza, przyniosła skutek prawdziwy i to jest istotne, a teorię, którą pan przywołuje, na pewno bardzo warto szanować i przyjąć do wiadomości, za co dziękuję.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, dzwoni Mariusz z Koszalina. W odniesieniu do wrażliwego tematu o katastrofie smoleńskiej, jak również niskie ukłony dla pana ministra Antoniego Macierewicza, włożył pan bardzo dużo wysiłku właśnie w rozstrzyganie właśnie kwestii tego wypadku samolotowego, jakim był właśnie lot pary prezydenckiej świętej pamięci pana Lecha i Marii Kaczyńskich. Myślę, że tutaj naprawdę włożył pan duże zaangażowanie, jako starając się tu rozstrzygnąć właśnie ten cały spór, który do dzisiaj się toczy i nie jest do końca to wszystko zdiagnozowane. Jak również chciałbym też się odnieść troszeczkę w innym kierunku do służb specjalnych. Swego czasu powstała ciekawa książka Służby Specjalne RP czy Mafia autora pana Lecha Szewczyka, który bardzo szczegółowo opisał właśnie działanie tamtej epoki jeszcze PRL-u, jak również już po 1989 roku działalności polskich służb specjalnych. Naprawdę bardzo gruba lektura w odniesieniu do dzisiejszych czasów, właśnie jak polskie społeczeństwo było też swego czasu właśnie w tamtym czasie też właśnie eksploatowane i poszczególne osoby. I bardzo bogata książka w odniesieniu właśnie do działalności tych jednostek. Chciałbym pozdrowić całe Radio Maryja, przede wszystkim też ojca dyrektora, założyciela, jak również też pana ministra Macierewicza. Pozdrawiam, z panem Bogiem.
Dziękujemy. Proszę bardzo, panie ministrze.
Bardzo panu dziękuję. Ja znam tę książkę oczywiście, jak pan się domyśla, bo chciałbym przypomnieć tylko, że tak się złożyło w czasie moich obowiązków ostatnich 30 kilku lat państwowych, że kierowałem zarówno i nadzorowałem zarówno służby specjalne cywilne, wtedy kiedy byłem ministrem spraw wewnętrznych w latach
w latach 1991-1992, jak i później służby specjalne wojskowe, zarówno wtedy, kiedy byłem sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej w latach 2006-2007, jak i później, gdy byłem ministrem obrony narodowej w latach 2015-2018, więc no całkiem nie najgorzej znam i wiem, jak te służby funkcjonowały, jaką miały genezę, które środowiska i które zespoły są wiarygodne, a które mają różne wady i różne problemy. Także pod tym względem dramat smoleński jest straszliwym doświadczeniem. Straszliwym doświadczeniem. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Służby realizowały polecenia pana premiera, bo premier zgodnie z ustawą decyduje o działalności służb, jeżeli nie ma koordynatora, a pan Donald Tusk nie powołał wtedy koordynatora i on odpowiadał za działanie służb w latach 2013 na pewno. I te służby, no między innymi referowałem to, w pełni aprobowały oddanie remontu służbom rosyjskim, w pełni zaakceptowały to i sprawiły, że minister obrony, ówczesny minister obrony narodowej też to zaakceptował. Później służby zarówno wywiadowcze, jak i kontrwywiadowcze, ale mówię teraz zwłaszcza o kontrwywiadowczych, służby wojskowe, zamiast chronić polskich ekspertów, którzy mieli badać tę katastrofę w Smoleńsku, to zajęli się przygotowywaniem porozumienia ze służbami rosyjskimi, z FSB. I porozumienia, które bazowało na materiale porozumienia między WSI, sowiecką przecież strukturą, a służbami rosyjskimi. I doprowadzili rzeczywiście do takiej współpracy, która w dużym stopniu Polsce zagroziła. Ba, więcej, wydano im polecenie polskim służbom, żeby wydawały w ręce rosyjskie tych Rosjan, którzy przychodzą przynosząc informacje o tym, że mógł być to zamach. Naprawdę. I tak robiono. Przedstawiciele służb telefonowali, przekazywali FSB informacje, że przyszedł człowiek o takim, takim nazwisku, mieszkający tu i tu, Rosjanin, który przynosi materiały dowodowe, że to był zamach. Rzeczywiście tak było. To były rzeczy wstrząsające po prostu, co robiły służby. Ba, więcej jeszcze powiem w takim razie, jeśli pan jest tym zainteresowany. Jedna ze służb, Nie mogę powiedzieć, która oczywiście, bo identyfikacja tutaj jest niedopuszczalna, miała pełną świadomość, że polska czarna skrzynka została sfałszowana przez Rosjan i przekazała tę informację do swoich zwierzchników. I to zostało ukryte. Ta informacja została ukryta. Jest nawet filmik, który to pokazuje, jak Rosjanie przysyłają do Polski zamiast polskiej czarnej skrzynki zupełnie inne urządzenie. I dzięki temu przedłużają czas pozwalający im zafałszować tę polską czarną skrzynkę. Ten materiał istnieje, został opublikowany w załączniku do raportu. Niech pan się z tym zapozna. Mamy pełną świadomość odpowiedzialności służb za kłamstwo smoleńskie i za to, że nie byli chronieni Polacy, nie był chroniony polski prezydent, bo służby nie zbadały zagrożeń, jakie mogą po stronie rosyjskiej wystąpić. Nie zbadały lotniska, nie zbadały, kto to jest, kim byli kontrolerzy lotu, a to byli ludzie, którzy brali udział w działaniach rosyjskich służb specjalnych w Afganistanie i nie tylko. I w związku z tym było wiadomo, że może być niebezpieczeństwo, ba, do tego stopnia była sytuacja niebezpieczna, że na dzień przed wylotem samolotu zostały zmienione lotniska zapasowe, na które miał ewentualnie polecieć polski samolot, gdyby nie mógł wylądować w Smoleńsku. I
Polacy nie zostali o tym poinformowani, polscy piloci nie zostali o tym poinformowani, nawet rosyjscy kontrolerzy w Smoleńsku nie byli o tym informowani. Centrala moskiewska podawała przez cały czas inne informacje polskim pilotom i swoim kontrolerom w Smoleńsku niż te, które oni mieli. W związku z tym powstał absolutny chaos, który umożliwił właśnie dokonanie tego zamachu. I polskie służby w ogóle tego nie skontrolowały i tego nie zabezpieczyły. Także odpowiedzialność ówczesnych polskich służb jest naprawdę bardzo duża i w tej sprawie ma pan olbrzymią rację. Jak pan może wie, dokonałem reformy służb wojskowych, zlikwidowałem wojskowe służby informacyjne, odbudowałem polskie służby, które później pan Donald Tusk i jego ludzie za wszelką cenę chcieli przywrócić do stanu służb sowieckich. I niestety w dużym stopniu przez pewien czas mi się to udało.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Moje imię Paweł, z terenu diecezji płockiej dzwonię. Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Panu Marszałkowi. Panie Marszałku, moje wewnętrzne przekonanie, nazwijmy to intuicją, podpowiada mi, że Pan swoją ocenę formułuje w duchu odpowiedzialności przed prawdą najwyższą i Pan by nie ryzykował tutaj nieprawdy, bo po prostu byłoby to, powiedzmy, oznaczało dla sprawy ważnej, no powiedzmy jednocześnie, ryzyko życia wiecznego. Ale kierując się prostą logiką prostego człowieka, widzę trzy takie momenty, które wyraźnie obciążają Rosjan. Po pierwsze, nie ma jeszcze żadnych badań. Kilka minut, 3-4 minuty po fakcie towarzysz Włodzimierz formułuje, że to jest wina pilotów. Jest to zamiar wyraźny skierowania podejrzenia w zaplanowanym kierunku. Następna sprawa. Jeżeli, powiedzmy, jest tutaj taka masa, spada na ziemię, to robi się krater. Tam nie ma żadnego kratera, dlatego że samolot spadł w szczątkach, więc musiał być wybuch. I sprawa następna, niszczenie wraku, nieoddawanie wraku, stanowi zamiar, powiedzmy, ukrycia prawdy. Prawda jest zabijana. I jeszcze jedno zdanie. Z czasu towarzyszącego tej tragedii słyszałem przemówienie w Radiu Maryja. Był ksiądz prawosławny i powiedział, nie 96 osób, bo już 10 zginęło. Dodatkowe jakieś upozorowane samobójstwa. I ten ksiądz powiedział, że do niego zadzwonił kolega, również ksiądz prawosławny, tuż po katastrofie powiedział, że ocalał. No i niestety i ten ksiądz, który to powiedział, już też w tajemniczych okolicznościach zakończył życie. Więc to są wszystko fakty obciążające sprawcę. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Bardzo proszę, panie ministrze.
No w pełni się zgadzam z pana diagnozą, zwłaszcza z tym wyliczeniem tych pierwszych działań ze strony rosyjskiej, kłamstwa o tym, że to polscy piloci, ba, tam przecież była jeszcze jedna straszliwa rzecz. W ciągu pół godziny wycofano z terenu wrakowiska wszystkie karetki i wszystkich lekarzy. Powiedziano, że już wiadomo, że wszyscy zginęli, że w związku z tym nie ma powodu, żeby nikogo ratować, nie trzeba nikogo ratować. A przecież ciało pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego znaleziono dopiero po 4 godzinach. Większość ciał znaleziono bardzo, bardzo późno, a wszystkie karetki, wszystkie, tak powiem, służby lekarskie zostały wycofane po pół godziny czy 45 minutach. To jest jeszcze jedno świadectwo, które jest niezgodne z prawem rosyjskim. W ogóle badanie tam i działanie było niezgodne z prawem rosyjskim, ale także świadczące o tym, że robiono wszystko, żeby zafałszować przebieg wydarzeń. W pełni z panem się zgadzam i dodajmy do tego jeszcze specjalne działania pana Donalda Tuska. Ja tu już raz mówiłem, ale chcę to powtórzyć, bo to jest wstrząsające. Jego wypowiedzi zarówno z kwietnia 2010 roku w Sejmie, jak i ze stycznia 2011 roku w Sejmie, gdy mówi o tym, że on zabronił On nie pozwolił, żeby zbadać pełnej odpowiedzialności, że Rosjanie ponoszą pełną odpowiedzialność za to, co się stało. Że on jako zwierzchnik, nadzorca komisji na to nie pozwolił. Czyli krótko mówiąc, z góry skierował badanie w zupełnie inną stronę. Wyeliminował kluczowy wątek, który nie mógł być badany przez stronę polską. To wszystko wskazuje na to, że to jest takie istotne przesłanki do tego, żeby zacząć badać alternatywne rozwiązanie, czyli właśnie, że wybuch do tego doprowadził. I te badania były przez nas przeprowadzone potem, gdy zweryfikowaliśmy kłamstwo smoleńskie. Najpierw zweryfikowaliśmy poprzednie badania. Potem zajęliśmy się naszymi badaniami. Dlatego to jest metodologia pracy, która jest klasyczną metodologią naukową, dającą pewność, że dochodzi się do prawdy. Pan ma rację, że to jest problem także po prostu normalnie sumienia ludzkiego. Dlatego kłamstwo smoleńskie jest własnością tych, dla których chrześcijaństwo nie ma żadnego znaczenia i dla których sumienie nie ma żadnego znaczenia.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, mówi Dominik Łódź. Witam serdecznie ojca prowadzącego i pana ministra. Ja tylko chciałem na jeden wątek zwrócić, który w pierwszej części w telewizyjnej audycji był poruszony, a mianowicie dowód, jako pan minister uznał za podstawowy, a nie zauważyłem, żeby był powtórzony, a mianowicie zdjęcia satelitarne, które udostępnił pan prezydent Trump w 2017 roku. Czy ja się przesłyszałem, czy dobrze pamiętam?
Świetnie pan pamięta. Tak, świetnie pan pamięta. To zdjęcie satelitarne miało i ma olbrzymie znaczenie. Dzięki niemu zidentyfikowaliśmy miejsce, czas wybuchu w lewym skrzydle. To miało olbrzymie znaczenie.
No właśnie, i to ten argument bardzo proszę, żeby on był jako kluczowy. Poza tym te badania komputerowe ogromne, superkomputery pracowały. Tutaj Polska też się przyczyniła, ośrodek AGH też się tam włączył.
To prawda.
Także ja śledziłem i śledzę tę sprawę, ale to jest bardzo istotne, bo to było bardzo słabo poruszony ten wątek, który według mnie jest kluczowym. Tak. Dziękuję za pana ministra wkład i konsekwencje w postępowaniu. Myślę, że będzie okazja jeszcze osobistego spotkania się, ale to już w Toruniu. Do usłyszenia.
Czy dobrze poznałem, że pan profesor Dominik Sankowski?
Tak.
Panie profesorze, dziękuję ślicznie i pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem i do zobaczenia.
Do zobaczenia w Toruniu. Szczęść Boże.
Bardzo proszę, panie ministrze.
Szczęść Boże i bardzo dziękuję, panie profesorze, za pana olbrzymią pracę, dlatego że to warto pamiętać i warto wiedzieć o wielu, wielu, wielu bardzo rzeczach, które pan w tej sprawie zrobił. Tak, pan ma rację, że to zdjęcie ma olbrzymie znaczenie, no ale oczywiście tych materiałów dowodowych o tej najwyższej wadze jest więcej, no bo jeżeli znajdujemy na szczątkach samolotu materiały wybuchowe, trotyl, pentryt, RDX, no to jeżeli jest ich kilkadziesiąt, na kilkadziesięciu fragmentach one zostają znalezione, w tym na tych fragmentach poszycia samolotu, które my wcześniej zidentyfikowaliśmy, iż one zostały zniszczone w miejscu, gdzie była eksplozja. I potem okazuje się, że tam właśnie są ślady obecności materiałów wybuchowych. No to trudno nad tym przejść do porządku dziennego. Jeżeli analiza rozrzucenia i zniszczenia ciał tych, którzy polegli i sposób zniszczenia tych ciał ewidentnie świadczy o tym, że one zostały zniszczone na skutek wybuchu. Jeżeli one są poparzone, olbrzymia ilość ciał była poparzona, a przecież leżały w miejscu, gdzie nie było ognia. leżała w miejscu, gdzie nie było ognia. No to skąd te poparzenia się wzięły? No właśnie z oddziaływania energii właśnie powybuchowej wewnątrz samolotu. Jeżeli porównanie zniszczenia części samolotu z symulacją według raportu Anodiny i Millera pokazuje, że to one zupełnie inaczej wyglądają, zupełnie inaczej, że samolot nie mógł upaść tak, jak zakładała pani Anodina i pan Miller, bo na miejscu to wszystko wygląda inaczej. To też jest niesłychanie istotny dowód, ale wśród nich zgadzam się, że wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych było bardzo, bardzo ważne.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Małgorzata, Niemcy. Nie wiem, czy mi pamięć nie mylę, ale chyba nie. Były takie nagrania. Pan minister Macierewicz właśnie mówił, że karetek nie było, ale to nie tylko to, że karetek nie było, ale było tam słychać w tych nagraniach właśnie strzały, że prawdopodobnie, że osoby, które jeszcze mogły mieć jakieś resztki życia, że to były dobijane po prostu. Bo były takie nagrania, krążyły. I no, ja tylko tyle chciałam, tak króciutko.
Dziękujemy pani Małgorzato. Bardzo proszę, panie ministrze.
Dwie kwestie w tej sprawie, które pani powiedziała. Karetki były, tylko zostały natychmiast wycofane. Na tym właśnie polega problem. One były, bo one były przygotowane zgodnie zresztą z prawem i obowiązkiem strony rosyjskiej, chociaż były przygotowane nie w tym miejscu, w którym powinny być, ale były, czekały i przyjechały względnie szybko, ale natychmiast zostały wycofane. To jest szokujące. Druga sprawa. Ja nie chcę rozstrzygać pani wniosku, za to, to, na co pani się powołuje, jest prawdą. Rzeczywiście dźwięki strzałów są na filmie, tym pierwszym filmie w momencie zaraz po katastrofie zrobionym. Rzeczywiście tak jest, ale co więcej, są zeznania milicjantów rosyjskich. Czworga milicjantów rosyjskich, którzy byli w zespole otaczającym lotnisko, który był przez Rosjan przygotowany i którzy zeznają, że słyszeli strzały, więc to jest bezsporna prawda. Co do tego, jakie z tego wnioski płyną, to jest inna materia i w tej sprawie nie chcę się teraz wypowiadać. Za to, że strzały byli i że co więcej, nie tylko, że one były, ale zarówno strona rosyjska, jak i pan Miller po prostu w tej sprawie kłamią, w tej sprawie oszukują, eliminują wiedzę w tej sprawie. Eliminują wiedzę. I to jest wstrząsające. To jest tak, jak pan Lasek, wiceprzewodniczący komisji Millera, który sfałszował ekspertyzę. Sfałszował ekspertyzę firmy Smolgis, która została poproszona o prokuraturę, żeby zbadała teren katastrofy na podstawie zdjęć satelitarnych, stwierdzając, jakie tam wydarzenia miały miejsce, i ta firma jednoznacznie oceniła, że tam miały miejsce eksplozje, że tam miały miejsce wybuchy. A pan Lasek z resztą komisji postanowili, że zamienią słowo wybuch, które jest brzydkim słowem, niedobrym słowem, nieładnym słowem. Trzeba je zamienić. Tak, zamieniamy je na słowo pożar. I tak zrobili. I to zdjęcie z ekspertyzy Smolgis, które jest zdefiniowane i opisane przez Smolgis jako miejsce wybuchu, oni zmienili napis. Zdjęcie jest to samo miejsce, te same fragmenty samolotu, te same fragmenty wrakowiska, tylko podpis inny. Miejsce pożaru. To jest takie fałszerstwo, z jakim ja mam naprawdę swoje lata. Jestem historykiem, przez dziesiątki lat pracowałem z materiałami dowodowymi, ale czegoś takiego poza fałszerstwami, jakie Rosjanie robili w sprawie Katynia, nie widziałem. Nie widziałem czegoś takiego, żeby komisja badająca katastrofę, badająca tragedię, w której zginęła polska elita i polski prezydent, fałszowali dokument dowodowy mówiący o wybuchu. No to jest po prostu coś wstrząsającego, ale to niestety miało miejsce. Ukrywano
później także fakt dźwięków strzału. Dlaczego? No to już trzeba sobie samemu odpowiedzieć, dlaczego ukrywano coś, co naprawdę miało miejsce.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo się cieszę. Drogi ojcze i panie ministrze, pytanie mam następujące. Jeżeli nie jest to tajemnicą państwową, prawdopodobnie Amerykanie posiadają satelity, które bezpośrednio wszystko rejestrują i ten przelot naszego tu polewa i później te wszystkie sytuacje, które miały miejsce. Jeżeli to nie jest tajemnica i mamy taką wiedzę i pan minister posiada, bym był wdzięczny o odpowiedź na to pytanie, bo to mnie też nurtuje, bo byśmy rozwiali wszelkie wątpliwości. Wszelkie, tu nie byłoby żadnych, że badania, że tam to ktoś nam zarzuca, ktoś tam podważa. To by było wtedy rzeczywiście ewidentnie wiadomo i mielibyśmy czarno na białym, że tak powiem. Także dziękuję serdecznie.
A jak panu na imię, skąd telefon?
Wojciech Toruń.
Dziękujemy panie Wojciechu. Bardzo proszę, panie ministrze.
Ja bardzo dziękuję panie Wojciechu, ale powiem szczerze, ja rozumiem szacunek dla badań amerykańskich. W tej sprawie chcę przywołać ludzi ze służb amerykańskich, którzy wielokrotnie publikowali, zresztą natychmiast po tym dramacie, opublikowali swoje jednoznaczne stanowisko publicznie. Mówię o publicznych ocenach. Swoje stanowisko, że mieliśmy do czynienia z eksplozją i zamachem. Także te materiały są, one są w pełni dostępne. Za to, jeżeli chodzi o pomoc strony amerykańskiej, to jak mówiłem, najważniejszym elementem tej pomocy było przekazanie nam zdjęcia zrobionego natychmiast po katastrofie, które umożliwiło naszej komisji identyfikację czasu i miejsca eksplozji w skrzydle. Z całym szacunkiem dla nauki amerykańskiej nie uważam, żeby nauka amerykańska i stanowisko nauki amerykańskiej było ważniejsze od stanowiska naukowców polskich, więc przestańmy mieć kompleksy i wyłącznie się powoływać na zagranicznych naukowców, choć oczywiście korzystamy ze współpracy z nimi i korzystamy właśnie z amerykańskich dowodów, które odegrały olbrzymią rolę w pracy naszej komisji.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marta z Warszawy. Ja pragnę bardzo nisko pokłonić się ojcu i panu ministrowi i bardzo podziękować panu ministrowi za wszystko, co do tej pory zrobił i co dalej robi. Dziękuję pani Marii z Warszawy też za piękny głos, za przywołanie wszystkiego, co działo się na krakowskim przedmieściu. Panie ministrze, panu tak bardzo z serca dziękuję za to, że jest pan bardzo dużym wsparciem dla premiera Jarosława Kaczyńskiego. On został bardzo poraniony przez śmierć brata i myślę, że to, co pan robi, jest dla niego takim lekarstwem i bardzo dużym wsparciem. Jest pan wspaniałym człowiekiem. Życzę panu wszystkiego najlepszego i chcę przeprosić za wszystkich ludzi, którzy po prostu są niemili dla pana. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie.
Dziękujemy pani Marto. Bardzo proszę, panie ministrze.
Szanowna pani, proszę ojca, szanowni państwo, no po prostu jestem pod olbrzymim wrażeniem pani wypowiedzi i przekazuję najlepsze i podziękowania i życzenia. To jest najlepsze świadectwo polskości, które pani teraz sformułowała i olbrzymiej części nas, naszego narodu, który jest świadom, jaką tragedię przeżywa Jarosław Kaczyński, bo tak jest. A mimo to potrafi opanować swoje olbrzymi ból i walczyć o niepodległość. I to jest naprawdę wielkość tego człowieka. Bardzo dziękuję za zrozumienie tego.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, halo? Kogo witamy, skąd telefon?
Michał z Katowic.
Bardzo proszę, panie Michale.
Panie ministrze, ja mam takie pytanie. Ile kosztowała ta komisja? Ile ona trwała? Ile ona kosztowała?
Dziękuję, panie Michale. No proszę bardzo, mówi się, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła, ale nie, bardzo nie. Proszę, panie ministrze.
Proszę bardzo. Przede wszystkim chcę panu powiedzieć, że ona działa nadal, więc z tego punktu widzenia, jeśli pana interesuje, ile ona kosztuje, to podsumujemy dopiero wtedy, kiedy ją zamkniemy. Dotychczas wydaliśmy na moją pamięć, jak głowy nie dam, ponieważ my nie dysponujemy, nie mamy własnych pieniędzy. Pieniądze są wyliczane i dysponuje nimi odpowiedni Departament Ministerstwa Obrony Narodowej, ale to jest około 26 czy 27 milionów złotych. Z tego 8 milionów kosztowała ta ekspertyza amerykańska. No a do tego dochodzą jeszcze koszty też ekspertyzy dotyczącej tej samej sprawy, czyli symulacji zniszczenia samolotu zrobionej także przez Wojskową Akademię Techniczną. W związku z tym te 8 milionów trzeba powiększyć, która nie musiałaby być robiona, gdyby nie sfałszowano raport pani Anodiny i pana Millera, więc za konieczność wydania tych pieniędzy odpowiedzialny jest pan Tusk i pan Miller, bo powtarzam jeszcze raz, gdyby nie fałszywy raport Anodiny i fałszywy raport Millera, gdyby nie zmuszanie komisji przez pana Donalda Tuska do niebadania części, najważniejszych części problemów związanych z katastrofą smoleńską, gdyby nie oddał całego materiału i wszystkich dowodów w stronie rosyjskiej, to te pieniądze nie musiały być wydane. Myślę, że ma pan tego pełną świadomość i jest pan też świadom, kto jest odpowiedzialny za to, że te pieniądze zostały wydane. A ja przyjmuję pełną odpowiedzialność za decyzje związane z koniecznością zrobienia odpowiednich ekspertyz. I chcę panu i państwu jeszcze powiedzieć, że porównywaliśmy nasze wydatki z wydatkami, które poniosły inne państwa, takie jak Holandia na przykład, czy takie jak Wielka Brytania, w badaniu ich katastrof, które były spowodowane zamachami. I nasze wydatki nie są nawet jedną dziesiątą kosztów, jakie poniosła Holandia, jakie poniosła Wielka Brytania, jakie ponosiły inne państwa, badając zamachy, które zabiły ich obywateli.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże, rozpoznania. Tak, o tych strzałach to już wiemy od dawna i ja myślę, że należy jeszcze pomyśleć o tym, ale że sugerować, że dobijali ofiary, to jest tego takiego błędu nikt nie zrobi, ponieważ to będzie widać, ofiary ciała wróciły, wrócą, każdy wiedział o tym, także ja przypuszczam, że najprawdopodobniejszą wersją będzie to, że strzelali do swoich, którzy się zbliżali, obserwowali, chcieli coś pozbierać, do zbliżających, żeby nie było świadków. Na razie szczęść Boże.
Dziękujemy, panie ministrze.
No trzeba to brać pod uwagę, to, co pan mówi. To jest zupełnie oczywiste, ale musi pan też być świadom tego, że pierwsze badania ciał były robione wyłącznie przez stronę rosyjską. Nie było przy tym Polaków, mimo że pani Kopacz mówiła inaczej. Nie wiem, dlaczego kłamała, nie wiem, po co kłamała, ale kłamała. Nie było przy tych pierwszych badaniach strony polskiej, a potem niektóre ciała, jak pan wie, nie były pochowane, tylko zostały, tak powiem, w formie spalonej, tak powiem, pochowane, więc nie mogły być już badane. Z tego musi pan sobie zdawać pełną sprawę. Ale powtarzam jeszcze raz, możliwość ta, o której pan mówi, jest naprawdę konieczna do tego, żebyśmy ją brali pod uwagę. To jest bezsporne.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i
Maryja zawsze dziewica, teraz Maria i zawsze.
Tak. Przy telefonie Adam z Lanty Korony. Witam pana ministra i ojca prowadzącego. Co prawda niedługo już się przysłuchuję, bo jakieś 2 godziny, ale chciałem zapytać, czy, bo tak chyba już było mówione, nie wiem czy dzisiaj, czy kiedyś, że pilot z AK-21, jeżeli 21, czyli że zginął, że został zamordowany, czy w tej sprawie był świadkiem na lotnisku wtedy i jak czy mam dobrą wiadomość, czy to w tej sprawie zginął, czy w innej sprawie. I jeszcze chciałem pana ministra zapytać, po prostu jak czym się kierowali w ogóle premier, ówczesny premier Donald Tusk i ci ministrowie w ogóle no nie wiem czym, nienawiścią do Polaków, zdradą, czy czym się kierowali w ogóle, jakie oni są ducha, jacy to są ludzie, proszę tak troszkę ogólnie tak.
Dziękuję panie Adamie.
Dziękuję.
Pozdrawiam z panem Bogiem, bardzo proszę panie ministrze.
No cóż, mówiłem o tym na samym początku, jeśli chodzi o końcowe pana pytanie i to był główny temat naszego dzisiejszego spotkania. To jest pytanie, czym oni się właśnie kierowali, jakie były przyczyny. Moim zdaniem przyczyny były związane z dążeniem politycznym strony rosyjskiej do wyeliminowania Polski jako państwa, które broni niepodległości i które nie zgadza się na sojusz rosyjsko-niemiecki i które w żadnym wypadku, zwłaszcza pan prezydent, ale i formacja niepodległościowa nie zgadzały się na to, żeby uzależnić Polskę i inne państwa europejskie od energetyki rosyjskiej, co jest dzisiaj jednym z istotniejszych przyczyn kryzysu finansowego, energetycznego, gospodarczego całej Europy i co powoduje, iż takie państwo jak Niemcy, ale nie tylko, prawda, no jest gotowe wesprzeć Rosję, a w każdym razie nie przeciwstawiać się Rosji, o tak bym to sformułował. Więc to było podstawową przyczyną, wyeliminowanie formacji niepodległościowej w Polsce, która była przez Rosjan uważana za zagrożenie dla ich planów imperialnych, ich planów wobec całej Europy. To był moim zdaniem główny powód i myślę, że to była także ich, no jak pan pytał o ich odczucia, o ich intencje, no to że takie były ich rzeczywiste intencje. Co do strony moralnej, no nie ma możliwości dla mnie oceny tej strony, bo ona jest poza skalą jakiejkolwiek moralności. To po prostu wielki grzech. Po prostu wielki, wielki grzech. Nie ma on żadnego usprawiedliwienia, moim zdaniem. Więc tyle, jeżeli chodzi o pana pytania. Pan pytał jeszcze o coś innego, co niestety mi teraz uciekło.
O pilota Jaka.
Tak, tutaj myślę, że pan odwołuje się do pana Musia, tak, z Jaka. Rzeczywiście to był człowiek, który zeznał, że słyszał, jak strona rosyjska z wieży wydała komendę, żeby zejść do 50 metrów. I on to zeznawał kilkakrotnie. Ja czytałem te zeznania. One były wstrząsające, dlatego, bo przesłuchujący go prokuratorzy, no, próbowali go zmusić, żeby zmienił zdanie, żeby się z tego wycofał, żeby odwołał to. A on powtarzał w każdym zeznaniu, że on to słyszał i on w związku z tym będzie przy tym trwał. I później rzeczywiście to jest ta osoba, co do której myślę, że trzeba brać pod uwagę, że została zamordowana rzeczywiście, ponieważ okazało się w badaniach, które zrobiliśmy, a akurat tym problemem ja się zajmowałem i jestem, tak powiem, do dyspozycji dla każdego, kto chce, żeby przedstawić mu cały materiał dowodowy. Taka dyspozycja ze strony wieży została wydana rzeczywiście. Ona jest zapisana w rozmowach z wieży. I ten dowód jest i on jest przywołany zresztą w raporcie, w historii lotu. Jeżeli pan sięgnie do raportu, jest tam rzeczywiście te słowa kontrolerów z wieży skierowane do polskich pilotów, są tam odnotowane. Rzeczywiście wydano taką komendę, żeby zeszli tak nisko. Taka komenda została wydana. Dlatego świadectwo pana Musia, bohaterskie tak naprawdę, bo powtarzam, on był szantażowany, żeby się z tego wycofał. To było coś straszliwego, co z nim robiono i później, no i później dlatego, że utrzymywał to, co naprawdę się działo, to, co naprawdę słyszał, to zginął, to został zmordowany. Tak jest moim zdaniem.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Krzysztof z diecezji tarnowskiej. Ja chciałem się dowiedzieć, jakie były siły i środki BOR-u zabezpieczające na lotnisku w Smoleńsku, jakie czynności podjęły te siły, jeżeli były zabezpieczające dokumentację, rzeczy należące do głowy państwa i co się dało zabezpieczyć, bo przecież to ich chyba zadania były, prawda? Tak myślę. Oraz jakie środki transportu zostały, już tam czekały na przylatującą delegację. Chyba czymś mieli dojechać do miejsca, do Katynia na uroczystość. Czy były, czy nie były? Jakie były skutki katastrofy dla kierownictwa BOR-u? No, czy no, jeżeli ktoś był odpowiedzialny za, mimo wszystko, za bezpieczeństwo głowy państwa, to jeżeli nie zostało dopełnione, to powinien jakieś konsekwencje podnieść.
Dziękuję, panie Krzysztofie. Bóg zapłać. Bardzo proszę.
Zacznijmy od końca. Szef Biura Ochrony Rządu nie został postawiony przed sądem, nie został w żaden sposób ukarany, nie poniósł żadnej odpowiedzialności, chociaż on poniósł, chociaż to była jego odpowiedzialność za to, że Biuro Ochrony Rządu nigdy nie znalazło się na tym lotnisku przed wylotem polskiego samolotu i nawet po wylocie nie było BOR-u na lotnisku. Funkcjonariusze BOR-u przyjechali dopiero z Katynia. Nie było ich na lotnisku w Smoleńsku. Jedynym BOR-owcem był kierowca polskiego ambasadora, no ale on pełnił funkcję kierowcy, a nie funkcjonariusza BOR-u mającego pomagać czy chronić polskich przedstawicieli, którzy lecieli tym samolotem. Chcę bardzo jasno podkreślić, że Biuro Ochrony Rządu ani razu nie zbadało tego lotniska i ani razu nie zbadało tych kontrolerów lotu, którzy i funkcjonariuszy, którzy byli odpowiedzialni za przylot samolotu. W ogóle takich badań nie zrobiono i nie zabezpieczono. Jest otwartą w pewnym sensie, nie do końca jasną kwestią, o którą pan zapytał, jeżeli chodzi o pojazdy. Mianowicie nie ma do końca jasności, czy były tam na miejscu pojazdy przeznaczone dla pana prezydenta. Są zeznania osób, które mówią, że widziały takie pojazdy, ale równocześnie jest dialog między stroną rosyjską, między wieżą a lotnikami, dowódcą samolotu Iła-76, który tam miał wylądować i oni mówią, że oni wiozą właśnie samochody dla pana prezydenta i mają te samochody przywieźć oraz wieczorem je później z powrotem odebrać i odwieźć. W związku z tym ta sprawa jest nie do końca wyjaśniona, nie do końca jest jasna. Najbardziej w tym wszystkim dramatyczny jest właśnie fakt, że szef BOR-u nie poniósł żadnej odpowiedzialności, ani wiceminister nadzorujący BOR, bo taka jest struktura Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, że jest wiceminister, który to nadzoruje, ani minister odpowiedzialny, jak pan wie, szefem komisji badającej w Polsce tę tragedię po 5 dniach, ponieważ ta komisja powstała 5 dni po katastrofie. Warto sobie uświadomić, że minister ówczesny obrony nie powołał komisji badającej katastrofę przez pierwsze 5 dni.
Wtedy, kiedy to jest najważniejsze, najistotniejsze, wtedy nie powołano komisji, zostawiając wszystko w rękach rosyjskich. I pan minister był tym, który był szefem komisji badającej, czyli człowiek współodpowiedzialny za to, iż BOR nie zagwarantował bezpieczeństwa prezydentowi. Że nie było żadnego oddziału zespołu BOR-u, który miał być na lotnisku. Że jedynym borowcem był kierowca ambasadora. Czyli krótko mówiąc, że nie zabezpieczono w żaden sposób bezpieczeństwa pana prezydenta i całej polskiej elity. Tego człowieka mianowano szefem komisji. No to jest dopiero skandal pokazujący, jak ten człowiek no siłą rzeczy chronił także siebie i swoją odpowiedzialność.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Mogę?
Tak, jesteśmy już na antenie, proszę ojca, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy zawsze. Ojca dyrektora.
Kłaniam się panu ministrowi i ojcu serdecznie. Dziękuję za tę posługę dzisiaj, bardzo ważną posługę prawdzie. Tak, panie ministrze, ale tu pan pytał o BOR i tak dalej. A kim był ten człowiek, który był za coś odpowiedzialny, za jakieś też za bezpieczeństwo chyba, który został później jakimś generałem mianowanym przez prezydenta Komorowskiego?
Tak, rzeczywiście został mianowany, to zastępca szefa BOR-u został mianowany, został mianowany
to
generałem.
Czy jak? Zaraz po tym, po tej tragedii, nie pociągnięty do odpowiedzialności, tylko mianowany, po prostu poszedł wyżej, prawda?
Dokładnie tak, proszę ojca, i to dotyczy nie tylko jego, ale także wielu innych osób odpowiedzialnych. Za to także po stronie rosyjskiej zostało
czyli po prostu
nagroda
za wykonane zadanie.
Niestety tak to trzeba właśnie, tak to tak trzeba odczytać. To straszne. Odwrócono dokładnie sytuację, bądź też się Rosjanom przysłużono, żeby oni mieli jasność, że Polska wspiera to, co się stało.
No trzeba mieć pamięć. Kto nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. Trzeba mieć pamięć, co innego odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, co innego przebaczenie, co innego pamięć. Prawda? Trzeba mieć pamięć. Jeżeli nam ktoś coś ukradł, to przebaczamy mu, tak, prawda? Możemy przebaczyć, czy powinien przebaczyć, jeśli ktoś nas krzywdził też, ale trzeba wiedzieć, że ten człowiek może mieć takie mechanizmy i on będzie krzywdził dalej, będzie kradł, będzie i tak dalej.
No, i żeby zagwarantować bezpieczeństwo narodowi, trzeba wiedzieć, kto ten naród morduje, tak.
Kto jest kto, tak. Na co kogo stać. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże. Alleluja i
do przodu.
Proszę ojca, tak jest. To ja ojcu dziękuję i wszystkim
my
ojcom.
Dziękujemy Panu i Państwu za to, że robicie. Czasy są, no też to jest wielkie wyzwanie dla nas wszystkich, żebyśmy Polskę ochronili, nie tylko Polskę, ale cywilizację chrześcijańską. To no jest to.
Tak, bo, ona jest głównym obiektem ataku z tamtej strony. Tak, pełna zgoda. Tak.
I dlatego atak na Polskę też. Bo tu jeszcze no, dużo dobra jest. Trzeba, wrogowie chcą to zniszczyć. Kardynał Wyszyński mówił pięknie. Też warto pamiętać, żeby zniszczyć naród, to trzeba zniszczyć Kościół.
Tak, dokładnie no, tak.
Czy ducha zniszczyć, tak. Bóg zapłać.
I trzeba za wszelką cenę spotworzyć kapłanów, czyli tę elitę narodu, która przekazuje i przechowuje całą naszą historię i podstawowe wartości, które ukształtowały naród polski. To jest rzeczywiście bardzo trafne, ale dlatego też chcę raz jeszcze podziękować za tą niezwykłą służbę, proszę Ojca, Radia Maria i Telewizji
no,
Trwam, niezwykłą, bez której nie odbudowalibyśmy świadomości narodowej.
Panie ministrze, żołnierz czuwa na straży granic,
na straży
bezpieczeństwa. Rodzice czuwają nad domem, nad dziećmi. Lekarz, służba zdrowia czuwa nad chorymi. A my czuwamy też. My jesteśmy Polakami. Pan też czuwa cały czas. Możemy sobie powiedzieć, pan należy do harcerstwa, też to czuwaj.
To prawda. Rzeczywiście harcerstwo było dla mnie zawsze bardzo ważne po dzień dzisiejszy. Także czuwaj jest właściwym hasłem. Raz jeszcze bardzo, bardzo dziękuję także wszystkim słuchaczom Radia Maryja i bardzo proszę, żebyśmy bronili prawdy. Także właśnie prawdy o tym dramacie smoleńskim. Musimy go mieć, musimy go przekazywać wszystkim, bo bez wiedzy o tym nie będziemy potrafili obronić naszej ojczyzny.
Panie ministrze, to są rozmowy niedokończone. Bardzo gorąco dziękujemy ojcu dyrektorowi, dziękujemy wszystkim słuchaczom Radia Maria, dziękujemy panu, dlaczego doszło do tragedii smoleńskiej. Naszym gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych był pan minister Antoni Macierewicz. Bardzo gorąco dziękuję, panie ministrze. Pozdrawiam i mówimy sobie po prostu do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.